Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja z pięknego Tuchowa, miałem powiedzieć z Torunia, z Tuchowa, z południa Polski, z diecezji tarnowskiej. Drodzy Państwo, Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. I chcemy, drodzy Państwo, z tego miejsca w ten wieczór pomówić na temat wdzięczności za powołanie. Będziemy mówić w takiej poszerzonej rodzinie redemptorystowskiej i nie tylko, zaraz się przedstawimy, kto z nami jest, na ten temat. Wdzięczność redemptorystów, sióstr zakonnych za powołanie. I drodzy Państwo, chciałbym przedstawić naszych gości, naszych rozmówców, z którymi spędzimy ten dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, bardzo interesujący i głęboki i fascynujący, bo tym jest powołanie, czymś fascynującym. Jest z nami kto? Ojciec Adam Kośla, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie, wychowawca kleryków. Jest z nami ojciec Szczepan Hebda, odpowiedzialny za duszpasterstwo powołań u redemptorystów w Polsce. Jest z nami ojciec Artur Pruś, pomocnik ojca Szczepana, a więc też duszpasterz powołań i duszpasterz w Gliwicach. Jest z nami ojciec Grzegorz Pruś, brat ojca Artura, brat, współbrat zakonny i brat rodzony, który jest neopresbiterem również, w tym roku został wyświęcony, zaledwie kilka tygodni temu i będzie pracował, uwaga, w Toruniu. Już niebawem przybędzie do Torunia, z czego się bardzo cieszymy. I takich par, że tak powiem, rodzeństwa, braci, mamy jeszcze w zgromadzeniu kilka. Są bracia Paweł i Wacław Zyskowscy. Jeden z nich posługuje w Radiu Maryja. Są ojcowie Haimowie, Słabi, a więc Sadowscy, o właśnie, Łabudowie. I taka lista nam się już zrobiła pokaźna. Tutaj rodzina redemptorystowska i rodzina też ta naturalna. Jak widzimy, to się nieraz pokrywa jedno z drugim. Idźmy dalej, wyliczając naszych gości, dzisiejszych rozmówców. Są rodzice ojca Artura i ojca Grześka, państwo Jolanta i Tomasz Prusiowie. Są z nami, jest z nami ojciec Grzegorz Józef Grzywacz, ojciec Józef Grzywacz, wieloletni misjonarz w Brazylii, a obecnie posługujący jako misjonarz ludowy w Tuchowie i w całej Polsce również, bo stąd wyrusza na różne wyprawy misyjne. Jest z nami brat Patryk Gut, brat Paty, który jest bratem zakonnym. Mówimy o powołaniu zakonnym, a więc to są i kapłani, i bracia zakonni. I są z nami siostry zakonne, jest z nami siostra Małgorzata Marcinek, służebniczka dębicka, która posługuje w Tuchowie jako katechetka. I jest z nami siostra Joela Cisek, Józefitka, która jest odpowiedzialna za duszpasterstwo powołań w swojej prowincji zakonnej. A więc to jest nasza dzisiejsza wspólnota dyskusyjna na temat wdzięczności za powołania. Dziękujemy Bogu za powołania zakonne, dzisiaj szczególnie i kapłańskie też, też miejmy tę świadomość. Każdy dziękuje za swoje tutaj powołanie, którym Pan Bóg go obdarzył, ten charyzmat własny zakonny. Pytam ojca Adama. Ojcze Adamie, ojciec wychowuje naszą zakonną młodzież. W ojca rękach jest nasza przyszłość, tak można powiedzieć. Myślę bez przesady. Ojcze Adamie, kiedy mówimy o wdzięczności za powołanie, to jest to wdzięczność za co? O co chodzi, kiedy mówimy, że chcemy Bogu dziękować za powołanie? Ojciec Adam Kośla, ojciec za co dziękuje, kiedy Bogu dziękuje za powołanie?
Kiedy słyszymy słowo powołanie, to możemy sobie uświadomić, że jest to odpowiedź na wołanie, czyli po wołaniu. Bóg jest tym, który woła, który przywołuje człowieka, którego sobie wybrał. On jest naszym ojcem i wie, co dla każdego jest najlepszego w tym życiu ziemskim. dla każdego z nas wyznacza misję, drogę, którą powinien przebyć tutaj na ziemi. I ta droga, którą wyznacza Bóg, jest najlepsza i ona zawsze, jeżeli jesteśmy wierni i wiernie odpowiadamy na to wołanie, ona zawsze prowadzi do pełnego zjednoczenia z Bogiem, czyli do świętości. Kiedy myślę o swoim powołaniu, no to przede wszystkim tutaj właśnie dziękuję Bogu za ten wielki dar, dar życia, bo Bóg powołuje do życia, dar chrześcijaństwa, chrztu świętego, czyli włączenia w mistyczne ciało Chrystusa i za to powołanie bardzo konkretne, zakonne, redemptorystowskie i kapłańskie.
Czyli pracował też, dodajmy, w Boliwii wiele lat, kilkanaście lat, ile to lat, ojcze?
W sumie 18 lat.
18 lat w Boliwii, teraz formacja tutaj w Polsce, w Tuchowie. Ojciec czuje, że te doświadczenia konkretne, Boliwia, teraz tutaj formacja w Polsce, że ojca jakoś też rozwinęły, zmieniły te doświadczenia, ojca osobiście?
Powołanie zakonne, redemptorystowskie, oczywiście jeżeli się współpracuje tutaj z Bogiem, a uważam, że w jakimś, tak jak potrafiłem, to współpracowałem, no to oczywiście, że mnie ubogaciły i to powołanie pozwoliło mi rozwijać się właśnie jako człowiekowi, jako chrześcijaninowi. Powołanie uważam, że też było wymodlone. To nie jest tylko jakaś moja zasługa, że tutaj odpowiadam cały czas na to powołanie Boga, ale jest to wymodlony ten dar przez wiele osób, myślę, że też i przez moich dziadków i rodziców, bo oni tutaj do sanktuarium właśnie w Tuchowie od pokoleń pielgrzymowali i tutaj też jako dziecko pielgrzymowałem. Myślę, że tutaj właśnie przy Maryi to powołanie się rozwijało przed seminarium i w trakcie seminarium. I będąc tutaj właśnie jako kleryk, będąc w tej wspólnocie zakonnej redemptorystów, no rozwinąłem się, myślę, że pod każdym tutaj względem i to bycie tutaj przygotowało mnie choćby właśnie na tą posługę jako misjonarz w Boliwii, gdzie tam również praktycznie przez 15 lat pracowałem jako wychowawca na różnych etapach formacji i to doświadczenie z Polski, doświadczenie bycia we wspólnocie, począwszy od nowicjatu, bardzo różnorodnej, bo w nowicjacie byli współbracia ze Słowacji, z Czech, też obrządku wschodniego, grekokatolicy, później tutaj w seminarium również bracia z Ukrainy. To niesamowicie pozwoliło otworzyć się na drugiego człowieka, widzieć inną mentalność, inną kulturę. Również tutaj bycie dla konkretnego człowieka, bo byłem zaangażowany jako kleryk we wspólnotę osób niepełnosprawnych, nadzieja, to bardzo mnie uwrażliwiło na właśnie na drugiego, na jego potrzeby, na jego też potrzebę Boga. I to doświadczenie i inne oczywiście doświadczenia były mi dużą pomocą, kiedy zacząłem pracować w Boliwii. Nauczyłem się większej wrażliwości na to, że ktoś może inaczej myśleć, że ktoś inaczej się modli, ale też, że inaczej Bóg przemawia do tego człowieka. Więc to doświadczenie z Polski, doświadczenie życia Stuchowa z seminarium otwiera, można powiedzieć, na drugiego człowieka, gdziekolwiek ten człowiek jest i kimkolwiek on jest. Ale również to doświadczenie z Boliwii teraz pomaga mi tutaj jako wychowawcy w seminarium. Też to doświadczenie zgromadzenia, które jest, pracuje, służy w innym kontekście kulturowym, w innym kontekście też kościoła. Też właśnie to doświadczenie człowieka o innej kulturze, często właśnie pozbawionego tak szerokich możliwości zgłębiania swojej wiary i dostępu do sakramentów, do tych dóbr duchowych. Ono, to doświadczenie tutaj pokazuje, że tutaj współbraci mogę uwrażliwiać na tą biedę duchową, materialną i też przygotowywać ich, czy asystować im w tym przygotowaniu do bycia właśnie misjonarzami na całym świecie.
Jedno doświadczenie służy drugiemu doświadczeniu. Boliwijskie polskiemu też sprzyja tutaj, jak słyszymy.
Tu jest ta wymiana dóbr.
No właśnie. Ojcze Szczepanie, jak ojciec idzie do młodych, jako duszpasterz powołań i chce im pokazać piękno życia zakonnego, redemptorystowskiego, to o czym ojciec mówi? Kiedy ojciec na przykład mówi o sobie, to na co ojciec wskazuje?
W ogóle ostatnio ktoś mnie zapytał, jak zachęcam do tego, aby ktoś został kapłanem. Ale oczywiście to są tak wielkie wartości, do których się raczej nie zachęca, tylko ja mogę pokazywać swoim życiem, mogę mówić o Panu Jezusie, mogę mówić o redemptorystach, ale poprzez pracę duszpasterza powołań w całej Polsce organizujemy tak zwane rekolekcje powołaniowe, weekendy powołaniowe, w czasie których młodzież sama może zobaczyć, jak żyjemy, czym żyjemy, a myślę, że nie doznają
i
wielkiego zawodu.
I co młodzież najbardziej jakoś tak fascynuje, zadziwia, nie wiem, pociąga, kiedy przyjeżdżają już na takie spotkania? Co w nich jest dla nich takie, najbardziej jest takie, no, frapujące? Jeśli wracają, to wracają dlaczego na kolejne takie rekolekcje?
Wracają dlatego, że sami mówią, że naładowały się ich akumulatory duchowe na takich rekolekcjach. Czyli młodzież po prostu czegoś tak bardzo pragnie. Pragnie relacji z Jezusem. Jestem przekonany i tego, żeby o Jezusie usłyszeć, ale jednocześnie poznać nas, redemptorystów, którzy tego Jezusa głosimy.
Czy ta młodzież dzisiejsza, nieraz na nią tak narzekamy, szuka głębszej relacji z Jezusem? Naprawdę?
Dzisiejsza młodzież jest wspaniała.
Coś
oni
takiego.
Naprawdę, oczywiście mają swoje trudności, pochodzą też z różnych rodzin. Te rodziny nieraz są doświadczone różnego rodzaju krzyżami. I to są rozwody, to są trudne relacje rodzinne. Ta młodzież to niesie w sobie i oni właśnie chcą tego pokoju, o którym nawet mówi hasło odpustu duchowskiego, w czasie którego ta audycja jest.
Relacja z Jezusem. Tak. A w naszym charyzmacie, co takiego, jeśli ojciec im pokazuje, redemptoryści to jesteśmy my, czyli co robimy takiego? I co ich tam jakoś tak, nie wiem, wow, jest taki moment, czy no, zobaczymy.
zachwycają się naszą wspólnotą, tym, że jesteśmy razem. Nawet kiedy jeździmy na misje, rekolekcje, jeździmy we dwóch. Nie jeździmy jakoś tam samotnie, ale jesteśmy jedną wielką wspólnotą i to ich fascynuje, że jesteśmy, jak mówią, redemptorystami zawsze uśmiechniętymi, otwartymi, życzliwymi, po prostu czują się jak w rodzinie.
Wspólnota pociąga. Tak. Ja teraz powiem Państwu, kiedy tutaj przed audycją teraz chodziłem do studia, gdzie teraz jesteśmy, zajrzałem do jednej z takich naszych sal, tutaj mówimy sala wspólna, taka sala rekreacyjna, gdzie sobie siedzieli tak i to był kapitalny widok i z tym teraz chodzę od 15 minut w sercu. Nasz prowincjał siedział, ojciec biskup Marek Piątek, który przyjechał na urlop z Brazylii, pochodzi z Tuchowa, ojciec Marek Marszałek z Burkina Faso, ojciec Zbigniew Małolepszy z Brazylii, ojciec jeden z Białorusi tutaj przyjechał też, współbracia z Polski, z Tuchowa, z różnych zakątków świata razem, mówię o propos tej wspólnoty, o której wspomniał ojciec Szczepan, niesamowity widok, różne doświadczenia aktualnie życiowe i biskup, i kapłani, ale współbracia wszyscy razem. Niesamowity obrazek i no, tym się chciałem z Państwem podzielić tutaj jeszcze.
Ojcze? Młodzi też czasem chcą do nas po prostu przyjechać do klasztoru, przeżyć dzień otwartych drzwi w seminarium albo po prostu też przeżyć taki jeden, dwa dni skupienia, aby też wejść w tą naszą wspólnotę, a zwłaszcza ci, którzy myślą o powołaniu do bycia redemptorystą. Chcą jeszcze bardziej wejść, zobaczyć, no i poczuć się w jakiś sposób w tej wspólnocie.
Tak. Są z nami tutaj dwaj bracia, ojciec Grzesiek i ojciec Artur. Tutaj wasze powołanie rodziło się, i rodzice są z nami tutaj, oczywiście pani Jola, pan Tomasz, zaraz sobie powiemy, jak to było z wami, za co wy panu Bogu najbardziej dziękujecie? Ojciec Artur jest, ma też doświadczenie pracy w Rosji, też dodam, i pracy też i teraz w Polsce, przedtem, przed Rosją też w Polsce, potem Rosja. Za co ty, ojcze, najbardziej panu Bogu dziękujesz, kiedy dziękujesz za swoje powołanie?
Kiedy dziękuję się za powołanie i tak patrzę na swoje powołanie, myślę, Grzesiek, potem dołożę jeszcze parę słów. No, na pierwszym miejscu dziękujemy za naszych rodziców i przykład ich wiary i to wybrzmiało. Wybrzmiało też, kiedy były podziękowania i niedawne prymicje. I myślę, że obaj to razem czujemy i potwierdzamy. To jest pierwsza rzecz, która jest taką drogą powołania. Druga sprawa, to też Panu Bogu dziękuję za to, że przez wiele, wiele lat na mojej drodze redemptorystów stawiał, choć na początku nie byłem tego świadom. Przyjeżdżali coś księża, głosić rekolekcje, misje w mojej parafii. Ja byłem związany zawsze z księżmi diecezjalnymi. Mój proboszcz ponad 30 lat, ksiądz Antoni, który ksiądz diecezjalny. I potem nagle podczas jednych misji rekolekcji uświadomiłem sobie, że redemptoryści, że ktoś inny, jeszcze kolega sąsiad zaprosił mnie na rekolekcje powołaniowe. I wtedy właśnie to, co też ojciec Szczepan wspomniał, to, co mnie zachwyciło, właśnie prostota, braterstwo, wspólnota, to mnie zachwyciło w redemptorystach.
I to były misje parafialne, to pierwsze doświadczenie takie świadome?
Pierwsze doświadczenie świadome to były misje parafialne, tak. I głoszenie proste, głoszenie też takie kazania, które do mnie, jako do młodego człowieka wtedy docierały i rozmowa, i przeżyta spowiedź święta, taka, która nie taka prosta, jak często było, że idź i nie grzesz więcej, ale spowiedź jako rozmowa, też takie kierownictwo. To mnie zachwyciło jako młodego człowieka i z tym gdzieś chodziłem przez pewien czas w sercu, a potem kolega zaprosił mnie na rekolekcje powołaniowe, które tylko utwierdziły to, że chciałbym być właśnie takim kapłanem, zakonnikiem, redemptorystą. Kiedy tych redemptorystów w Lubaszowej spotkałem, poznałem braci nowicjuszy i jeszcze bardziej poznałem, właśnie zobaczyłem wspólnotę, ich życie, ich radość. To było coś, co pociągnęło i za to też dziękuję. A patrząc na te lata, bo już 9 lat minęło mojego bycia kapłanem, to za każde doświadczenie, za ludzi, których Pan Bóg stawia na drodze i to, jak człowiek się otwiera na wolę przełożonych, na to, co, do czego jest posłany, co ma robić.
A to wola nieraz była zaskakująca.
Wyjazd
za granicę.
Wyjazd za granicę był bardzo zaskakujący, bo najpierw byłem 3 lata w Gliwicach, potem byłem 3 lata w powołaniówce, tak bardzo blisko z ojcem Witoldem Baranem, żeśmy tutaj współpracowali i nagle prowincjał przyjechał i mówił: słuchaj, no nie będziecie ani ty, ani Witek już w powołaniówce, ale jest propozycja.
Inne pole misji.
Inne pole misji, no ale to tak było, że duszpasterstwo w Polsce, albo może za granicę. Masz czas, przemódl, zastanów się i daj mi odpowiedź. I tutaj no, stwierdziłem, że warto też, skoro jestem redemptorystą, misjonarzem, otworzyć się na możliwość misji i wtedy poszedłem do Rosji. Też piękny czas, 2 lat tam przeżytych z tymi ludźmi. Widać było tą wielką potrzebę ich, dla nich, nas, redemptorystów, którzy im posługujemy. Ich radość z tego, że jesteśmy, że Kościół budujemy, że ten Kościół już teraz konsekrowany, poświęcony, że jest ta wspólnota, że jesteśmy tam dla nich. I to za każdym razem, mówię, każde takie doświadczenie, spotkania z tymi, otwartość na tych, do których Pan Bóg posyła, to niesamowity taki dar i za to zawsze dziękuję, bo motywuje to do tego, by cieszyć się swoim powołaniem, tym powołaniem, które mi Pan Bóg obdarzył, i by też innych do tego zapalać.
Ojcze Grześku, ile to tygodni kapłaństwa?
Tygodni to będzie 4 niedługo.
Miesiąc,
dobrze,
tak?
Czy miesiąc. Tak.
Już kilka, 10 spowiedzi pewnie na odpuście w Tuchowie. Tutaj
tak
posługujesz,
jest.
Dzielisz się swoim kapłaństwem. I wcześniej w życie zakonne, śluby zakonne wcześniej złożone, oczywiście już to już kilka lat życia zakonnego, a kapłaństwa 4 tygodnie, miesiąc. Jak patrzysz z tej perspektywy tego miesiąca kapłaństwa, za co Panu Bogu dziękujesz?
Ja potwierdzę to, co Artur przed chwilą powiedział, że mnie najbardziej u redemptorystów zachwyciło, pociągnęła ta wspólnota, taka braterska atmosfera. Pamiętam pierwsze rekolekcje powołaniowe, na które pojechałem, na Lubaszową. Przez pierwsze dni sobie myślałem, ja chcę wracać do domu, nie chcę tutaj być, a pod koniec rekolekcji nie chcę wracać do domu. Tak mi się spodobało.
Namastatum słuchają tutaj.
Po prostu taka mnie wspólnota pociągnęła, że później z chęcią wracałem na Lubaszową. Oczywiście o rodzicach też zawsze pamiętałem i zawsze chętnie wracam do domu rodzinnego. Ale właśnie to, co mnie najbardziej przyciągnęło w redemptorystach, to wspólnota, taka atmosfera braterska, rodzinna, to co ojciec Witold tu wcześniej wspomniał, to, że jesteśmy tak różni, a jednak jesteśmy braćmi, współbraćmi. No i z tego krótkiego doświadczenia życia kapłańskiego od 11 czerwca towarzyszy mi cały czas taka radość, to zadziwienie, to czego nam nawet biskup Marek Solarczyk życzył w Dniu Święceń, żeby właśnie to zadziwienie zostało. Dlaczego ja, że taka wdzięczność i radość za ten wielki dar, niezasłużony dar, który Bóg złożył w nasze ręce i bardzo cenne doświadczenie sprawowania Eucharystii i teraz na odpuście duchowskim spowiedzi świętej, kiedy przychodzą ludzie z różnymi trudnościami, problemami i jestem takim narzędziem w rękach Boga, że mogę
i ciągłe
pomóc.
Zadziwienie jest. Że
tak jest, ciągłe zadziwienie.
Proszę mamy, pani Jolu, tu mówię do mamy ojca Artura i ojca Grześka. Już tak się stało, że macie 2 synów kapłanów, 2 redemptorystów w domu, chociaż poza domem. Panu Bogu dziękujecie za to? Czy jest to dla was dar, czy jakieś wyzwanie? Jest to trudne, czy jak to jest? Pytam się mamy teraz, pani Joli.
Trudne to nie jest. No jest to dar, jest to wyzwanie, że jak to Artur kiedyś powiedział, że ktoś mówił, że mama się nie musi modlić, bo ma 2 księży. Nie, mama się musi więcej jeszcze modlić.
2 razy.
Tak, 2 razy więcej się mama musi modlić. No. I no jest to dla nas radość duża.
A pamięta pani, jak przyszli chłopaki i mówili, że idę do Tuchowa, do klasztoru?
To znaczy Artur... U Artura to było tak... Wiedzieliśmy, że będzie albo pójdzie do seminarium do diecezjalnego,
albo
do Tuchowa. Artur, co się chce powiedzieć teraz? No, a Grzegorz, no to Grzesiek, to tak było zaskoczenie troszkę. No, troszkę zaskoczenie nas tak wziął. Ale... No jesteśmy bardzo zadowoleni, że taką drogę wybrali.
Jeśli tak ad vocem mogę tutaj do tego, co mama mówi właśnie. Wiecie. Było tak, że ja troszkę zdradzałem tam na początku, nie? Coś tam myśli były jakieś, a jeszcze jak były prymicje w parafii, ksiądz diecezjalny, myślałem troszkę, o kapłaństwie, powiedziałem, ale zaskoczeniem dla nich było niesamowitym, kiedy powiedziałem, że idę do zakonu, bo to było już ciężej przyjąć, jak jeszcze sąsiedzi powiedzieli, jak pójdzie, to go tam zamkną w tej celi i do was nie wróci. To się im po prostu,
tak,
no
tak
to
mówili
troszkę
mamie,
się
tak?
Nie, mamie, tatowi, tacie tutaj mówili nie tak, że to się im nie chciało za bardzo tego syna wypuścić, ale i tak postawiłem na swoim, nie? Postawiłem na swoim i pamiętam pierwszy dzień, jak mnie odwieźli do Krakowa, do postulatu, no to ze łzami w oczach pożegnali, powiedzieli, no synu, dobrze zrobiłeś. To samo powiedzieli w dzień prymicji. No, a co do Grześka, to było zaskoczenie nawet dla mnie, bo pewnego razu proboszcz mówi tak, Artur, słyszałem, że twój brat to chce iść do seminarium i do redemptorystów. Weź z nim pogadaj. A ja przyszedłem do domu i mówię tak, Grzesiek, podobno chcesz iść do redemptorystów. Jakby się proboszcz ciebie pytał, czy rozmawialiśmy, to powiedz, że rozmawialiśmy.
Sprawa załatwiona była.
I sprawa była załatwiona. Nie?
A jeszcze co powie nam tato tutaj? Jak tatuś przeżył te decyzje synów? I jak teraz przeżywa? Bo to cały czas przecież to jest świeża sytuacja. Tutaj miesiąc kapłaństwa Grześka. No,
przeżył to jak ojciec też. No, przeżycie to jest... No,
mocne.
Mocne takie. Przeżycie, tak. No, ale... Nikt się... Po prostu...
Trudno zawieść słowa.
Trudno to powiedzieć. Oni po prostu sami zadecydowali i taką drogę wybrali. No i po prostu cieszę się z tego, że...
Są szczęśliwi.
Są szczęśliwi, tak.
Tak jest. Pięknie. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Jest z nami brat Patryk, bo... Redemptoryści to też są bracia zakonni, to nie tylko kapłani, a też bracia zakonni. Patryku, dlaczego taki wybór? Ty masz maturę, ty mogłeś być też kapłanem, tak? I wybrać bardzo świadomie, jak to być redemptorystą, bratem zakonnym, tak? Co cię urzekło w takim powołaniu?
Tak, to jest bardzo... Odpowiedź na to pytanie jest i prosta, i trudna zarazem. Z jednej strony dla mnie osobiście jest dość prosta, dlatego że ja tak naprawdę od kiedy tylko w moim życiu w szkole średniej zaczęły pojawiać się myśli o tym, żeby wstąpić do zgromadzenia, to dla mnie od początku było oczywiste, że jeżeli wstąpię, to będzie rzeczywiście, to wstąpię jako brat zakonny. Więc ja takich dylematów, czy być kapłanem, czy bratem zakonnym nie miałem. Choć z drugiej strony jest to odpowiedź też trudna, bo oczywiście zawsze możemy się zastanawiać w zasadzie, dlaczego Pan Bóg daje takie, a nie inne powołanie, ale tak mogą pytać i małżonkowie, i kapłani, i siostry, i bracia.
Czy dla Ciebie było jasne, że chcę być bratem zakonnym?
Tak, dla mnie to od samego początku było jasne. I dla mnie taką największą inspiracją w zasadzie był święty brat Gerard Majella, właśnie brat zakonny redemptorysta. Kiedy przeczytałem jego biografię po raz pierwszy, to mocno jego historia chwyciła mnie za serce i aż do dzisiaj trzyma. Święty Gerard, odchodząc do klasztoru, w zasadzie uciekając z domu, zostawił swojej rodzinie taką kartkę z napisem: idę zostać świętym, nie szukajcie mnie.
I uciekł przez okno.
Uciekł
Ty
przez
też
okno.
Tak przez okno uciekałeś?
Ja nie musiałem akurat uciekać, natomiast mnie bardzo zachwycił jego radykalizm, bo to, czego dzisiaj też mam wrażenie brakuje w naszym świecie, to to, że świat oferuje nam bardzo takie puste, przemijające rzeczy, które są często bardzo płytkie. Natomiast właśnie ja w tym powołaniu zakonnym, bratkim odkrywam, że Chrystus zaprasza mnie do pracy na rzecz Królestwa Niebieskiego, do czegoś, co wypełnia mnie całego, co mnie całego angażuje jako człowieka, jako katolika, czegoś, co daje mi prawdziwe szczęście, coś, co nie jest ulotne, nie jest jakąś ułudą, nie trwa chwilę.
Patyk, który szuka radykalizmu. I tutaj i to było to jego motywacją.
Tak, tak, można tak powiedzieć, bo życie zakonne, w ogóle życie katolika powinno być bardzo radykalne, a w życiu zakonnym, przez to, że ślubujemy też rady, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, to też jesteśmy jakoś przez Pana Boga mobilizowani, powiedzmy, do tego, żeby radykalniej uwypuklać te cnoty ewangeliczne.
Patryku, powiedz nam, bo może nie każdy to wie z naszych słuchaczy, co robi brat zakonny, co może robić brat zakonny? Co robi kapłan, no to mniej więcej wiemy, tak? Ale brat zakonny?
Posługi brata zakonnego tak naprawdę mogą być bardzo różnorodne. O tym może się właśnie czasami trochę za mało mówi w Kościele. Bracia zakonni czasami są gdzieś tak troszkę schowani. Możemy ich spotkać w sakrystii, na furcie. Również opiekujemy się osobami chorymi, różnymi rzeczami takimi porządkowymi w domach, ale również współcześnie, gdzie jest dużo różnych wyzwań i też możliwości. Myślę, że ta posługa braci, zresztą podobnie jak i sióstr, w Kościele troszkę ewoluuje i otwieramy się też na różne pola tutaj działalności.
Może powiedzmy, czego nie może brać zakon, będzie krócej, nie może spowiadać, mszy odprawiać, tak?
Tak, dokładnie.
Wszystko inne.
Tak, wszystko inne tutaj jest może. Pole możliwości otwarte, bardzo szerokie.
Tak, w wielkim może uproszczeniu. Dzisiaj też brat Patryk obchodzi swoje urodziny. 22. Tak. Zaledwie. Patryku, wszystkiego dobrego. Cieszymy się, że spędzasz ten wieczór urodzinowy z nami, z Radiem Maryja. W takiej rodzinie Radia Maryja. Obok brata są siostry. Jest siostra Małgorzata, służebniczka, posługująca tutaj w duchowie, katechetka. Siostra Małgorzato, czy siostra jest wdzięczna Panu Bogu za swoje powołanie zakonne?
Tak, kiedy ja myślę o swoim powołaniu, to przede wszystkim dziękuję Panu Bogu po prostu za miłość, bo On jest miłością i On ścigał tą swoją miłością mnie przez dłuższy czas. I cały czas, każdego dnia pozwala doświadczać tej miłości właśnie przez innych ludzi, ale przez to, że pozwala doświadczać, też pozwala się dzielić tą miłością z innymi właśnie w posłudze, w katechezie. I nie tylko mam okazję dzielić się z maluszkami w przedszkolu, ale też z dziećmi w szkole tą Bożą miłością. I najczęściej dzielę się właśnie takimi luźnymi rozmowami, ale też właśnie takim zwyczajnym byciem też z tymi ludźmi, z tymi dziećmi, z rodzicami, bo myślę, że to jest takie najcenniejsze, no bo Pan Bóg jest z nami, On jest cały czas z nami i tą obecnością, Jego obecnością w nas możemy się dzielić z innymi.
Siostra ma na serdecznym palcu obrączkę swoją ślubną, ze ślubów zakonnych, a na niej jest takie serce umieszczone w centrum, tak? Co siostra myśli, czuje, kiedy patrzy na tę obrączkę swoją?
Nasza obrączka, na naszej obrączce jest właśnie serce Jezusa. Niedawno właśnie dziecko w przedszkolu mi powiedziało, że mam śliczny pierścionek i właśnie tłumaczyłam też dzieciom, akurat to była uroczystość Serca Bożego i ta obrączka przypomina mi, że moje życie ma się właśnie kręcić wokół miłości Jezusa, że ma się zaczynać każdy mój dzień i kończyć miłością, wyrażaniem tej miłości i cały ten dzień ma, jak ta obrączka jest okrągła, tak i cały ten dzień ma się toczyć właśnie w Bożej miłości.
Mhm. I wasz charyzmat, sióstr służebniczek, to są posługa wychowywania dzieci?
To jest właśnie posługa dzieciom ubogim i chorym, szczególnie właśnie dzieciom, szczególnie w naszych ochrągach, czyli przedszkolach, tak na współczesny język przekładając, chorym w szpitalach, ale nie tylko i właśnie ubogim, teraz szczególnie ubogim moralnie.
Warto dać swoje życie w takiej posłudze?
Warto.
Dlaczego?
Bo tak naprawdę oddając swoje życie zyskujemy jeszcze więcej, bo dzieląc tak naprawdę właśnie Pan Bóg to wszystko pomnaża i też może nie zawsze widać efekt tej posługi, ale gdzieś tam później to wraca do człowieka i nie w takim znaczeniu jakichś pochwał, ale takiej wewnętrznej Bożej radości w sercu.
Siostra Joela. Józefitka z nami też jest, która jest odpowiedzialna też za powołania, duchowe powołań w swoim zgromadzeniu zakonnym. Siostry Józefitki to jest charyzmat jaki?
Józefitki to jest charyzmat miłości miłosiernej, bo został jak Józefitki, ale no nie święty Józef założył, ale święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski, który obrał właśnie świętego Józefa za głównego patrona. I nasz charyzmat to jest miłość miłosierna. I pierwsze to jest takie też wezwanie dla każdej Józefitki, miłujcie się wzajemnie. Potem poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I z tą miłością właśnie staramy się iść do ubogich Chrystusowych. A kto jest tym ubogim Chrystusowym? Ubogim Chrystusowym jest też każdy z nas i tego, który Pan Bóg stawia na naszej drodze. Czy to tych najmniejszych, czy chorych, którzy ci siostry posługują w szpitalach, czy też tutaj w Tuchowie, w Domu Pogodnej Jesieni. ja posługuję wśród młodzieży, gdzie spotykam się z tym też ubóstwem takim właśnie, patrząc na te obecne czasy, gdzie odczytujemy w duchu naszego Ojca Założyciela i wpatrując się też w świętego Józefa, to ubóstwo właśnie duchowe, gdzie jakoś tak staramy się umacniać przede wszystkim wiarę do tych, których Pan Bóg nas posyła, bo tak jak nawet dzisiaj, jak był ten wieczór Maryjny z ojcami redemptorystami, to tak i ta pieśń Dzięki Ci, Maryjo, dzięki Ci, to dla mnie właśnie też tak wybrzmiewały słowa takiej wdzięczności za moje powołanie, za powołanie każdej Józefitki, która jest przedłużeniem dłoni Chrystusa, Jego nóg, Jego rąk i na miarę naszych możliwości, zdolności, talentów i też z różnymi dolegliwościami, chorobami, naszymi cierpieniami, staramy się właśnie pójść i głosić to, że Bóg jest miłością.
Gdyby tak siostra miała teraz powiedzieć, mówiąc o wdzięczności Panu Bogu za swoje powołanie, to czy masz siostra taką sytuację, rozmowę, spotkanie, twarz, nie wiem, jakieś coś, wydarzenie, które przychodzi pierwsze na myśl, kiedy mówi: Boże, dziękuję Ci za to, że jestem Józefitką, i to się włącza w głowie ten obraz. Czy jest coś takiego?
To znaczy, mam taki obraz, znaczy ja jestem z miejscowości, gdzie jest dużo sióstr Józefitek. Ja jestem 15, więc...
A z jakiej tej miejscowości?
Basznia, koło Lubaczowa.
Aha.
Tak, to jest taka mała wioska, ale zawsze jakoś tak, kiedy widziałam siostry, przyjeżdżały na urlop i ich, też był z innych zgromadzeń, ale jakoś co mnie pociągała taka prostota i skupienie sióstr w kościele. A później wychodziły, one były tak radosne, tak się uśmiechały, gdzieś tam, sama gdzieś tam jako dziecko starałam się podchodzić i to, co mi jakby tak pozostało, to no ten uśmiech sióstr. I gdzieś tam też na rekolekcjach, jak pojechałam pierwszy raz w trzeciej klasie liceum, to taka prostota i autentyzm sióstr. I to mnie pociągnęło i będąc teraz jako w referacie powołań, tak patrząc, co mogę, czego jak tutaj padło też pytanie do ojca Szczepana, czego oczekują młodzi? Młodzi obecnie oczekują świadectwa. I czy my naprawdę żyjemy tym charyzmatem, który mamy? Bo oni śledzą w internecie, mają różne dojścia i wtedy, czy to przekłada się na nasze życie? Czy my jesteśmy autentyczni? Czy my naprawdę żyjemy Chrystusem?
Czy siostra czuje się obserwowana przez młodzież?
Tak, bo oni później to mówią w rozmowach. Tak, tak.
Wyłapują takie...
Wyłapują, ale to, co daje takie bycie z nimi, tak naprawdę takiego dawania, to osobiste świadectwo mojej relacji z Jezusem.
Mhm. Siostra Małgorzata? Siostra też się czuje obserwowana przez młodzież czy dzieci?
Tak, szczególnie młodsze dzieci zwracają uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Mam taką sytuację, kiedy mówiłam o Wielkim Czwartku właśnie w grupie chyba młodszej i dziecko, widząc ostatnią wieczerzę, zechciało mu się pić po prostu i mi mówi, że siostro, daj mi wodę. No i nalałam wodę temu dziecku, a dziecko mówi: siostro, zrobiłaś jak Pan Jezus. I później mi wytłumaczyło, że jak zobaczyłam tę ostatnią wieczerzę, to tak zechciało mi się pić i taka właśnie te najdrobniejsze szczegóły, na które też nasz założyciel zwracał uwagę, że wychowanie dzieci, właśnie w wychowaniu dzieci trzeba zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły. I ja jakoś staram się nie zachowywać sztywno, wiedząc, że dzieci obserwują, bo one same też tego uczą, żeby być naturalnym, szczerym i prawdziwym wobec nich i wobec innych też wszystkich.
Nie da się udawać. Nie ma potrzeby, nie ma potrzeby.
I Bogu dzięki, że się nie da.
Ojcze Józefie, nasz misjonarzu Brazylii i Polski, tutaj siedzący obok nas. Ile to już lat kapłaństwa i życia zakonnego?
Kapłaństwa 31.
Pięknie. Z czego w Brazylii ile lat?
Z Brazylii 33.
Proszę, to prawie całe kapłaństwo. Czy ojciec szedł do redemptorystów po to, żeby pojechać na misję, czy inny był powód przyjścia?
Tak.
A potem tak to wyszło jakoś?
Pierwsze, że jestem tutaj ostatni przy tym stole i najstarszy. Ucieszyłem się, jak ojciec Szczepan mówił, że młodzież dzisiaj jest dobra. Ja jeszcze jestem młody, więc dziękuję za tę ocenę. Tak, redemptorysta to jest człowiek dla potrzebujących, dla misji i dla Matki Bożej. Ja wstąpiłem do redemptorystów jako owoc misji świętych, głoszonych w mojej parafii, a tym misjonarzem był ojciec Karol Barnaś I dzisiaj mieszkamy na jednym piętrze. Na jednym piętrze.
Jesteście współbraćmi razem.
Współbraćmi. Później jako kleryk po drugim roku była możliwość wyjazdu na misje zagraniczne.
Już stąd z Tuchowa.
Stąd z Tuchowa. I wtedy w trójkę pojechaliśmy do Brazylii, żeby tam skończyć studia, seminarium, teologię. I później tam w Brazylii przez wiele lat pracowaliśmy na peryferiach. Dzisiaj to jest słynne słowo ojca świętego papieża Franciszka, slumsy. Prawdziwe, rzeczywiste, to, co tu było mówione, biedni, opuszczeni, no to tam to jest normalność i dużo tych ludzi takich jest. Później jeździłem na misje ludowe. Jeszcze z takim niedosytem, czy jestem naprawdę misjonarzem, tak jak Jezus prosi.
Też ojciec był odpowiedzialny za powołania tam w Brazylii,
tak,
pamiętam.
Tak, byłem przez 9 lat odpowiedzialny za duszpasterstwo powołań i z tych 30 współbraci redemptorystów brazylijskich, większość no to z tego czasu, z tego okresu duszpasterstwa powołaniowego. Ale żeby jeszcze skończyć taki niedosyt, czy jestem misjonarzem, tu było powiedziane, że od Chrztu Świętego jesteśmy powołani, żeby być tymi prorokami, misjonarzami. Więc później była praca w Centrum Formacji Misjonarzy Świeckich tam w Brazylii. I to był jeden z najlepszych okresów. Właśnie ta formacja ludzi świeckich, kobiet, mężczyzn, katechetów.
Dlaczego najlepszy okres? Co to ojcu dało? To wracał ci nieraz do tego, tak sobie wyobrażam, dzisiaj też do tych doświadczeń, tak?
No to takie to żywy Kościół, czyli dzielenie się z tymi, albo to się mówi multiplikar, czyli mnożenie misjonarzy. Kurs, na którym było zapisanych i uczestniczyło 400 osób. Po tygodniu czasu oni wracają do swoich wspólnot i nie robią to, co bym ja jakoś tam niewiele mógł zrobić. To było pomnożone 400 razy. Po powrocie do Polski, Bogu dzięki, jestem tutaj w Tuchowie, jako rekolekcjonista i misjonarz. Dalej z tą chęcią, z tą wolą,
z tym pytaniem,
czy naprawdę jestem misjonarzem, bo łatwo jest wejść do klasztoru, do zakonu, ale później, czy to moje życie jest zgodne z tym powołaniem, bo to jest wdzięczność za powołanie. Gratidão pela vocação. Wdzięczność za powołanie, a za powołanie to może być, i to jest to wszystko, co było powiedziane, z tymi rzeczami rzeczywistymi i trochę poetyckimi, wdzięczność za życie, bo powołanie i życie, myślę, że to ono się miesza, utożsamia. I jako czciciel Matki Bożej, tak na nowennach, dawniej to dosyć dużo, tak jak zresztą większość ludzi widzę tutaj w Polsce, dzięki tym prośbom i podziękowaniom, większość prosi. A ja ostatnio to no nie mam wiele o co prosić.
Bo wszystko mam.
Mam dużo motywów, żeby dziękować. I to jest ta wdzięczność i za powołanie, i za życie, i za to pytanie, i chęć bycia takim wiernym uczniem, misjonarzem Jezusa Chrystusa, jak to uczy papież Franciszek i dokument z Aparecida, to, które jest wezwanie dla nas wszystkich, żeby być uczniem blisko Jezusa, Jego Ewangelii, nauczyć się nasiąknąć tym i wtedy te inne rzeczy, świadectwo i powołania, to przechodzi jakby naturalnie.
Kiedy ojciec po tych 35 latach, tak, kapłaństwa...
No trzech,
tak, życia zakonnego jeszcze więcej,
tak.
Myśli o sobie, ja redemptorysta, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że nim jestem, bo... Nie chodzi, dokończę zdanie.
Jestem, bo... No taka była wola Boża. I zawsze w życiu coś człowiek robi złego, ale myślę, że dzięki łasce Bożej niewiele udało mi się pokrzyżować tych boskich dróg.
Po pierwsze, nie szkodzić, tak?
No, to już się wtedy pomaga.
Drodzy Państwo, patrzę na zegarek, czas najwyższy na Państwa udział w naszej audycji i w naszych rozmowach. Zapraszam, mówimy o wdzięczności za powołanie. Redemptoryści dziękują za swoje powołanie redemptorystowskie, siostry za swoje powołanie, jest siostra służebniczka, siostra Józefitka z nami. Drodzy Państwo, nasze telefony podam do naszego tutaj polowego studia w Tuchowie. Tym razem mamy dwa numery telefonów, prosimy, dzwońcie, pytajcie tutaj naszych gości o ich doświadczenia, czy też Państwo podacie swoje doświadczenia, refleksje wdzięczności za powołanie zakonne, a może redemptorystowskie, a może służebniczki, a może józefitki. Kto wie, kto się do nas dodzwoni, zobaczymy. Numery telefonów, drodzy Państwo, dwa numery już się podaje. 693-112-255. Powtórzę raz jeszcze. 693-112-255. To pierwszy numer i drugi numer 693-112-200. 693-112-200. Już od tej chwili czekamy na Państwa telefony, bardzo na nie liczymy i już się cieszymy na Państwa głosy, na Państwa rozmowy. Drodzy tutaj nasi goście, tak sobie teraz zdaję sprawę, że jak tutaj teraz siedzimy, a siedzimy w Tuchowie, w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, to teraz patrząc na Was, większość z Was pochodzi tutaj z tych stron. Tutaj. Siostra Joela trochę dalej tutaj może. Trudno. Ale tak tutaj jest, stąd pochodzimy. A więc widzimy, że jest ten wpływ, redemptoryści są wszyscy stąd pochodzący. Tutaj jest wpływ tego Sanktuarium Tuchowskiego. To jest takie też szczególne miejsce. To miejsce, że sanktuarium, że Matka Boża, że seminarium, tak? Ojcze Szczepanie, tutaj ojciec może ma większy taki ogląd sytuacji tutaj powołaniowej. No jak to miejsce, Tuchów, seminarium, czy to jest ważne tutaj dla myślenia tutaj, nie wiem, młodych ludzi o życiu zakonnym?
Czy może mógłbym tak historycznie trochę zacząć i tak doszedłbym do tego?
Żebyśmy zdążyli do końca naszego rozmów.
Tak będzie króciutko jakoś, ale nie, spokojnie. Więc myślę, że warto zacząć w ogóle od początków tego miejsca, kiedy powstaje pierwszy kościół w Tuchowie pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowzięcia w 1709 roku. Pierwsze cuda w Tuchowie dokonują się w 1597 roku, co doprowadza potem do budowy kościoła i poświęcenia obecnej świątyni przez biskupa krakowskiego Michała Oborskiego w 1687 roku. Potem przychodzą tutaj redemptoryści. To jest rok 1893, a trzeba też powiedzieć, że opiekę nad tym miejscem sprawowali ojcowie benedyktyni, potem jezuici, potem księża diecezjalni. I przychodzą redemptoryści, którzy doprowadzają do koronacji cudownego obrazu 2 października 1904 roku. Koronatorem tego wizerunku, przepięknego wizerunku Matki Bożej Tuchowskiej był arcybiskup Leon Wałęga, wielki czciciel tego sanktuarium i Maryi w tajemnicy tego obrazu. Trzeba powiedzieć, że na uroczystości koronacyjnej było ponad 130 tysięcy wiernych, coś się w głowie nie mieści. Przecież tutaj przyjeżdżali bryczkami jakimiś, nie było samochodów. Była linia kolejowa, którą biskupi przyjechali. I było 2000 kapłanów. I to było takie triduum niezwykłe. A wśród tych kapłanów było dwóch późniejszych świętych. To święty Józef Bilczewski i Józef Sebastian Pelczar. Do czego tu dochodzi właśnie? To jest bardzo ważne odnośnie tego pytania, które ojciec zadał, takiego powołaniowego. A mianowicie, ksiądz arcybiskup Leon Wałęga zawierza całą diecezję Matce Bożej Tuchowskiej, a ponadto zawierza również sprawę powołań kapłańskich zakonnych. Trzeba też powiedzieć o tym, że w tamtych czasach, to były czasy przecież zaborów przed I wojną światową, trudne czasy i sama koronacja to swoisty cud w tamtych czasach, gdzie wszystkie sprawy załatwiały się w Wiedniu, biskup często tam wyjeżdżał. Więc dochodzi do zawierzenia sprawy powołań, gdzie tych powołań rzeczywiście tutaj nie było. Arcybiskup składa swoje insygnia władzy biskupiej, tak to nazwijmy, i prosi pokornie Matkę Bożą Duchowską o cud. Ten cud rzeczywiście się dokonuje.
O cud
powołaniowy, tak, aby zaopiekowała się właśnie pod względem powołaniowym o diecezję, którą jej oddał, nazywając ją królową diecezji tarnowskiej. No i z biegiem czasu tych kleryków w seminarium tarnowskim jest coraz więcej. No i oczywiście nam Matka Boża też nie poskąpiła, skoro jesteśmy przecież tutaj kustoszami, opiekunami tego świętego miejsca. Więc to ta krótka historia mówi też o tym wymiarze powołaniowym, dlaczego właśnie Maryję nazywamy wychowawczynią powołań kapłańskich zakonnych. Wielu ludzi, myślę, wielu kapłanów, wiele sióstr zakonnych właśnie przed tym wizerunkiem w czasie Wielkiego Odpustu Duchowskiego usłyszało głos: pójdź za mną, a mogę powiedzieć, że i mnie to dotyczy.
Czyli to jest też miejsce rozeznawania powołania swojego, nie tylko już po tej formacji, jak na przykład my, redemptoryści, tak, ale też rozeznawania, tak? Mm-hmm. To jest często.
Tak. No i to jest piękne, mamy tutaj seminarium w Tuchowie, które jest tutaj od 101 lat, wcześniej było w Mościskach, dzisiejsza Ukraina, zostało założone w 1903 roku, ale jest w Tuchowie właśnie pod czujnym okiem Matki Bożej i to jest taki piękny moment, wiecie, w takim dniu kleryka, gdzie wieczorem o godzinie 21 codziennie jest nawiedzenie cudownego obrazu. Klerycy idą, jest odsłonięcie cudownego wizerunku, jest adoracja, jest modlitwa, jest ta cicha obecność przy Matce, taka wdzięczna obecność za dar powołania.
Tak, to obecność Matki Bożej i sanktuarium ma wpływ właśnie tutaj na całe okolice, ale nie tylko, bo na przykład w moim przypadku nie znałem sanktuarium tuchowskiego. Urodziłem się w dawnej diecezji przemyskiej, obecnie rzeszowska, ale z Tuchowa zawsze wyjeżdżali i wyjeżdżają misjonarze. Wyjeżdżali i wyjeżdżają misjonarze, głosząc misje święte, rekolekcje, i w ten sposób ta obecność maryjna, obecność redemptorystów tutaj w całym tym regionie, oczywiście w całej Polsce, ale tutaj na południu jest bardzo mocna. I na przykład w Brazylii większość z nas, z Polaków, którzy tam byliśmy, jesteśmy, pochodzi tutaj z południa Polski, zwłaszcza z diecezji tarnowskiej.
Dodać, że to nie tylko, że kiedyś Maryja czyniła cuda odnośnie powołań, Matka Boża Tuchowska, ale również i dzisiaj. I mogę tutaj zaświadczyć, że od kilku lat przyjeżdża biskup z Węgier. O ile pamiętam, to jest przewodniczący episkopatu, nie pamiętam jego imienia. I również w przyszłym miesiącu, w sierpniu, przyjedzie tutaj ze swoimi kapłanami, by wypraszać dla swojej diecezji powołania kapłańskie. Ostatnio, kiedy był, pytałem się go, czy te powołania są, czy Matka Boża wysłuchuje jego próśb. Powiedział mi, że tak, że jego seminarium się zapełnia. Też każdego roku siostry służebniczki starowiejskie, siostry służebniczki dębickie, ale też i siostry józefitki, z tego co wiem, to tutaj przybywają do sanktuarium, by prosić Matkę Bożą do swoich zgromadzeń.
Też dodajmy, seminarium tarnowskie też pielgrzymuje rokrocznie w październiku, klerycy, wychowawcy, biskupi. Ale mam już telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy na antenie. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Monachium, bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczególnie
witamy
wszystkich ojców, siostry. Ojców w większości znam i oni mnie też znają, dlatego czułam się wywołana. Ja pochodzę akurat spod Tuchowa też i od dziecka jeździłam jako dziecko na odpust. To była największa nagroda dla takiego dziecka z małej wsi, jaka jest Turza. A teraz jestem w Monachium i właśnie mamy tutaj Ojców Redemptorystów wspaniałych, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni i chciałam właśnie podziękować wszystkim klerykom, ojcom za to wspaniałe dzieło, jakie robią. Dzisiaj oglądając transmisję też i słuchając wspaniałego kazania ojca prowincjała, patrząc, ilu młodych kleryków jest przy tym ołtarzu, tam obsługuje, to serce rośnie. Szczególnie patrząc tutaj, co się dzieje na zachodzie. No i pozdrawiam wszystkich serdecznie i niech Pan Bóg błogosławi.
Pani Barbaro, a tak spytam jeszcze, jak Pani ma kontakt z nami, redemptorystami od tylu lat, to co dla Pani jest takie najważniejsze w tym naszym charyzmacie? W tym, jacy jesteśmy, że tak powiem. O, tylko proszę... Halo? Pani z nami, Pani Barbaro? Już się Pani rozłączyła, Pani Barbara. Ale bardzo nam było miło. Pytanie zawisło w próżni, bez odpowiedzi. Dziękujemy, Pani Barbaro. Oczekujemy wieczór wdzięczności za powołanie redemptorystowskie, za powołanie sióstr zakonnych. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem mamą misjonarza Świętej Rodziny, który szedł teraz 25. Piotr i Paweł, to był 25, tak? Czy 6? 6. Szedł z Podmińska, to jest Dzierżyńsk, i szedł do Matki Bożej, tak my chodzimy do Częstochowski, tam poszli do Matki Bożej pokoju z pielgrzymami. Tomasz był wyświęcony 15 maja 2010 przez Łosowskiego, w tej chwili już odszedł, Meringa, biskupa Meringa, Alojzego Meringa. I po prostu obecnie jest na Białorusi, już jest 9 rok. No to już jest parę lat księdzem, że w sumie jest, a wcześniej był w Polsce. I zachorował ksiądz w Polsce, na Białorusi, przepraszam. I on po prostu w to miejsce wszedł. Mimo, że był bardzo młodziutkim księdzem, ale chciał iść. I tak powiedział. Ja płakałam, mówię, tak Tomaszku, mówię, nie masz taty, nie masz tego, mówię, jesteś teraz sam, wiesz. Taka rodzina na pół, mówię, bo bez ojca, mówię. Ale powiem ci szczerze, Tomaszku, naprawdę chcesz żyć? On mówi, tak, mamuś, ksiądz Chłopca zachorował i powiem ci tylko w ten sposób. Jak ja nie pójdę? Mówi, pamiętaj, mamuś, nie płacz. I usiedliśmy na wersalce, bo mnie za szyję. Przytuliś tak do mnie, tak bujaliśmy się razem z tą wersalką i powiedział tak, mamuś, pamiętaj, jak ci będzie ciężko, to pamiętaj o tych słowach, że tam, gdzie jest Bóg, tam będzie i musi być mi dobrze. A ja tak płakałam, biedna, mówi tak, mamuś, potem jak policzek i w cółko. Mam tylko ciebie jedną. A mówię, Tomaszku, ona się nie wisi, Matka Boża karmiąca, którą dostała swoich rodziców, mówię. Jak ślubowałam 16 lutego 1980 roku. Ja mówię, jesteśmy dwie, a mój mamuś, ty jesteś, mówię, żywa, Matka Boża już jest w niebie, nie porównuj się do siebie. Ja mówię, Matka Boża, to weszła, mówię, po prostu bez przechodzenia ziemskiego. Wiem o tym, bo kończyłam katechetyczny studiów. No widzisz, mamuś, a o tym nie wiedziałaś? I bardzo proszę o modlitwę, bo na Białorusi Tomasz czynie swojej siostrze 19 października 2000. 19 roku był w Polsce, udzielił sakramentu małżeńskiego razem z księdzem proboszczem z Wilczyna, którego też ślicznie pozdrawiam. Oboje byli na weselu u młodych i bardzo bym prosiła, jeszcze jest ksiądz koło Mińska, koło Tomasza, to jest nasz też misjonarz Świętej Rodziny, ksiądz Walczyna. Zostały tam dwóch Polaków, no chcą ich po prostu wyrzucić, nie? Ale oni tak się trzymają rękoma. I tak powiedział Tomaszku, mamuś, jak Pan Bóg pozwoli, długo tam będę siedział, bo jak my odejdziemy, to już Polaków nie wpuszczą, proszę cię. I teraz czeka, w sierpniu ma przyjechać, aby szczęśliwie wrócił z tej pielgrzymki, być może wrócił, nie wiem, bo miał dzwonić, nie dzwonił. I bym prosił, bo jeszcze mówił, musi jedną pielgrzymkę przyjąć. I bym prosiła o modlitwę, bo naprawdę mi ciężko, jestem schorowaną osobą, obecnie jestem w Gdańsku w klinice, powiem szczerze.
A jak Pani ma na imię, możemy Pani imię poznać?
Krystyna. Z Wielkopolski, to już wszyscy będą wiedzieć, bo mnie znają.
Pani Krystyno, a teraz za co pani najbardziej dziękuję, jeśli chodzi o powołanie syna?
Jeśli chodzi o powołanie, to powiem w skrócie, powiem tak. Dziękuję Bogu za dar życia mojego syna, całej mojej, w ogóle wszystkich moich dzieci, za wychowanie, chociaż miałam trudne, ale Pan Bóg daje krzyże po to, aby każdy je nosił, a kto wytrwa, tam po prostu krzyż trwa po to, aby zmienić świat, tak powiedział Jan Paweł II, pamiętam te słowa. I jest tak, nie w każdym spojrzeniu Jezusa, nie wiem, nie będę miała, bo zapomniałam, nie jeszcze o to. Po prostu dziękuję za to. Za to, że tam jest wspaniałego księdza, który jest misjonarzem, mimo że jest młodym, ale po prostu jest żywy, poszedł z powołania, a w ogóle to wymodlił go, powiem kto. Przede wszystkim ksiądz Zielonkiewicz Lucjan, nieżyjący, on był proboszczem, a potem był jeszcze wyżej, czyli był ten, no nie wiem, taki różowy guziczki miał. I on 19 lat był w Kazimierzu, zrobił wszystko, był bardzo piękny, wspaniały ksiądz, któremu ludzie powiedzieli, że on po prostu był, że ma tam rodzinę, że to osądzili go niewinnie, tak jak Pana Jezusa. I on powiedział tak, bo ja po prostu już miałam tą COVID i sobie też. Miałam ciężko pod górkę i jeszcze Krzysia miałam też. Bo z Tomkiem chodziłam w ciąży, powiem w skrócie, i ksiądz Zielonkiewicz mnie uratował, życie Tomkowi, mnie i Krzysiowi, a po drugie powiem w ten sposób, że jeśli nie wie ksiądz Zielonkiewicz, bo ja płakałam, bo chodziłam w ciąży z Tomaszem i tak powiedziałam, szłam 2 tygodnie, bo po prostu chciałam skończyć. I codziennie jak szłam, to koło misjonarzy, Pan Bóg nie pozwala mi na lepsze, albo 2 tygodnie, Panie Boże, nie powiem rodzicom, jest nie trudno zbawę na jego gospodarstwo, nie powiem nic, tylko pójdę tą drogą, którą sobie wybrała, Pan Bóg nie pozwolił, po 2 tygodniach, aby nie przekraczał. Poszłam, ale Pan Bóg postawił na mojej drodze innego księdza, Zielonkiewicza.
I pani ten Krystyno, tak bo nie chcę chodzić w te szczegóły tam aż tak bardzo może, ale tak sobie myślę, kiedy panią słucham. Pani Krystyno, halo?
Tak?
Tak sobie myślę, kiedy panią słucham, taka mi myśl nachodzi, jak to jest przy każdym powołaniu, ile osób stoi za każdym powołaniem, ale ile to jest osób, modlitwy.
Zaraz mi się skończy karta i Romana się skończy, dobrze? Może ja powiem, dobrze, bo nie dam wiele pieniędzy, nie sprawdzam sobie.
Dobrze, chcielibyśmy dać też czas innym naszym słuchaczom, dobrze? I tak prosimy jakoś może już podsumowanie tej wypowiedzi, dobrze?
I on mówi tak, gdzie ja idę, nie? Będzie mówi nowe dziecko. A ksiądz Zielonkiewicz mówi, o ślicznie, a ja sam płakał, nie powiem, księdza, ja idę tutaj odebrać się w innym stylu, idę po prostu, nie? A on mówi, nie. I zabrał mnie na plebanie i tak powiedział, co ja chcę zrobić? Mówi, z takiej porządnej rodziny, bogatej. Ja proszę księdza, ja już tak chodziłam 2 tygodnie, nie mogłam. A teraz mówię, ksiądz mi nie pozwoli dalej iść, a on mówi, nie, na plebanie. Powiedział się, że za to dziecko narodzone będzie modlił. I tym nienarodzonym dzieckiem jest mój Tomasz. Dzięki Panu Bogu, księdz Zielonkiewiczowi Lucjanowi, dlatego się bardzo modlę. Tomek żyje, jest kapłanem. Także po prostu Pan Bóg wie, którą drogą każdego człowieka prowadzi. Dziękuję za wszystko i bardzo bym prosiła o modlitwę za wszystkich misjonarzy, za wszystkich zgromadzeń, a szczególnie za misjonarzy Świętej Rodziny, no i wasze te zgromadzenia. A u nas na Sokółkach, w miejscowości, właśnie jest ksiądz, nie pamiętam jak się nazywa, pracowałam w gminie, był ksiądz.
Pani Krystyno, będziemy się modlić za misjonarzy Świętej Rodziny i wszystkich misjonarzy, bo tej modlitwy trzeba. Dziękuję bardzo. My się modlimy często o powołanie kapłańskie i zakonne, bo tak, trzeba się modlić o powołania nowe, kapłańskie i zakonne, ale też, żeby nie zapominać o już powołanych, żeby się modlić za powołanych. Jak to mówiła pani Jolanta przed chwilą, mama ojca Artura, ojca Grześka, że mama się teraz modli podwójnie, bo ma 2 synów i to jest już takie zadanie na całe życie. Każda mama kapłana, siostry zakonnej tak samo, każda parafia nawet bym powiedział, że to też jest to miejsce, gdzie się to powołanie zrodziło i też jakoś potrzebujemy, my osoby powołane, zakonne, kapłani, tego właśnie takiego, tej dobrej gleby, że tak powiem, tak, żeby czerpać soki i modlitwy tutaj, tak. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Grażyna z parafii Nawiedzonianej Świętej Marii Panny Stuchowa. Witam serdecznie ojców,
witam brata, Pani Grażyno.
Siostry i siostry w studio. To bardziej zmieniło, że przed chwilą widziała twarz właśnie na opuście w czasie mszy świętej. I na wieczorze wdzięczności. Muszę powiedzieć, że zmieniane są wiary właśnie dzięki powołaniu Ojców Redemptorystów, braci. Mamy tutaj właśnie wielkie doświadczenie, pomoc taką. Ja jestem tu związana z grupą Nadzieja właśnie, o której ojciec Adam mówił. Ojciec Adam jako kleryk Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów już uczestniczył w naszej wspólnocie, właśnie tutaj wspominał i my też tutaj od 30 lat właśnie działamy i wspominam to bardzo miło też. Zawsze uczestniczyliśmy także w ich powołaniu, w ślubach wieczystych, w święceniach diakonatu, w święceniach kapłańskich. Idziemy właśnie przez życie tak budując się tym powołaniem, bo ja osobiście to tak po prostu mam takie doświadczenia, że redemptoryści wskazują nam drogę. Przede wszystkim nas uczą miłości do Matki Bożej Kuchowskiej, dzięki której tak wiele łask wypraszamy i dla naszych rodzin, i dla naszego stowarzyszenia, i dla parafii. Działamy też w wspólnotach. Także jest to taki dobry przykład tutaj działania i taki osobiście stwierdzam, emanuje spokój, czym się buduję ja, bo my tu żyjemy w takim wirze bardzo szybkim życia, a redemptoryści też, jak tu widzimy, mają bardzo wiele zajęć, a mimo wszystko umieją się uśmiechnąć i umieją jakoś to tak spokojnie podchodzić do tego życia i to tego nas właśnie tutaj uczą. I przez lata właśnie tutaj widzimy, jak bardzo się opiekują dziećmi niepełnosprawnymi. Też w naszej grupie tutaj animują grupę wolontariuszy, którzy tak podają rękę tym dzieciom i nam, rodzicom. Tutaj wiele przypadków jest trudnych, także człowiek niejednokrotnie by się tutaj załamał, ale tutaj właśnie wiara w Boga nam tutaj pomaga i to właśnie ten przykład tej wiary. Wspólnie się modlimy za siebie, oni się modlą za nas, my za nich. No ja tutaj też w życiu spotkałam się właśnie też z powołaniem, bo też jestem z rodziny, w której były w sumie dwa powołania po prostu diecezjalne. Także miałam blisko osobowego dwójka, czyli brata mojej mamy. Jako dziecko tak obserwowałam to życie, to powołanie. Widziałam, jak on to właśnie w rodzinie też się bardzo udzielał, jak to uczestniczył w tych wszystkich ich problemach, czy tam radościach i smutkach różnych, prawda? No i także, że to już tak jakoś w pamięci pozostało. Wskazywał zawsze na Boga. No ja tutaj już nie chciałabym jakoś przedłużać, ale serdecznie życzę dalszych obfitych owoców powołania w życiu.
Dziękujemy bardzo Pani Grażyno. No i też pamiętamy o tej Waszej ostatniej takiej wielkiej akcji budowania domu dla dzieci niepełnosprawnych i też przy pomocy naszych współbraci to się odbywało w dużej mierze przecież.
Tak. Prawda, właśnie tutaj chciałam też to podkreślić, że to bardzo zaangażowanie Wyższego Seminarium Duchownego. Tutaj właśnie i ojca prowincjała, i proboszcza, i naprawdę ojca Adama, dużo właśnie ojców tutaj pomaga w tym wszystkim, w tym dziele, w różnych akcjach charytatywnych. Także to się bardzo dobrze już rozwija, jesteśmy na takim etapie, już właśnie w tym roku powstanie dom, jeżeli Pan Bóg pozwoli, tak, że po prostu wszystko to już tak załatwiamy, dopinam do końca i będą dzieci miały niepełnosprawne duchowie taki ośrodek.
Z serca życzymy. To ojciec Szczepan jeszcze ma do Pani jakieś pytanie, nie wiem, czy do powiedzenia.
Panie Grażyno, bardzo się cieszę, że Pani tutaj do nas zadzwoniła i w sercu naszym jest Towarzyszenie Nadzieja, ale chciałbym też wspomnieć o takim innym darze od Pani i od wielu innych ludzi, które nam dajecie. Aha, pani Grażyna się rozłączyła, ale na pewno nas słyszy. To jest różańcowe dzieło wspierania powołań redemptorystowskich. To jest niezwykły dar, to jest ogromna grupa ludzi, ponad 1500 ludzi, którzy modlą się o nowe powołania do wspólnoty redemptorystów. Do redemptorystów, do sióstr redemptorystek, które są w Bielsku Białej, które też serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy wszystkim właśnie za ten taki duchowy dar, duchową łączność, tworzenie tej duchowej wspólnoty ludzi odpowiedzialnych za przyszłych redemptorystów. Dzięki wielkie.
Czy mieliście takie doświadczenie, tu mówię do moich gości, rozmówców, do sióstr, do moich współbraci, że Pan Bóg was wyprowadził na takie do takiego punktu, że wam się w głowie zakręciło z takich przestrzeni, przed jakimi stanęliście? Bo teraz tak tu patrzę na naszą grupę, która tu jest w studiu. Jest ojciec, który był w Brazylii. Jest ojciec, który był w Boliwii. Ojciec, który był w Rosji. Ojciec, który będzie jeszcze, Pan Bóg jeden wie gdzie. I siostry zakonne też, tak? Nieraz tak jest, że no idziemy za tym Panem Bogiem. Teraz tak pytam prowokująco. I tak sobie mamy swoje jakieś tam tę ścieżkę umyślaną, a Pan mówi tak? To dobrze. To teraz jedź do Rosji, jedź do Boliwii, jedź do Argentyny, czy do Brazylii, przepraszam, tak? Czy były takie momenty, że Panie Boże, no zaszalałeś, Panie Boże, tak? I że trzeba było nabrać oddechu, rzucić się na tę głęboką wodę i popłynąć, zobaczyć, że nie tonę. Czy takie momenty mieliście w swoim życiu, siostra Joela?
Ja miałam takie momenty, to tak do parę lat temu, dokładnie 4, bo cały czas jakby pracowałam w zgromadzeniu przedszkolu i to dla mnie było taką też pasją, tak? W tym się jak też realizowałam. I nagle tutaj ze strony przełożonych, że mam iść do referatu powołań, współpraca z młodzieżą. Ja myślę, dla mnie to był taki, ja nigdy nie chciałam. I to też się wiązało jakby z dużymi takimi wyjazdami, prelekcjami w kościele i był we mnie takiego, no takiego dużego lęku. Ja myślę, bo ja sobie nie poradzę, co ja im powiem. I było też taki czas takiego zmagania, takiego właśnie uciekania, ale to, co jakby przed oczami mi stawało, wracałam do początków mojego powołania. I bo słowa, które mi jakby też pomogły rozeznać powołanie, to słowa świętego Pawła: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem słabości się doskonali. I to, co wyniosłam z domu, to zawierzenie się Maryi. Wprawdzie nie pochodzę z tych terenów tutaj, nie przychodziłam tutaj do sanktuarium, ale codziennie, jak od dziecka pamiętam, właśnie było to zawierzenie się Maryi. Mama zawsze mówiła, jeżeli z czym wam jest trudno, to mówcie Maryi. I pamiętam to tak, podzielę się z taką sytuacją. Mama mówi, wszystko mówcie Maryi, bo ona jest najlepsza. Ale ja tak sobie pomyślałam, miałam wtedy 6 lat, ale mamy w domu 3 obrazy. Matka Boża Fatimska, Licheńska i Częstochowska. Pościągałam wszystkie obrazy, ale która jest najlepsza? Więc mama mówi, no tak, 3 różne, ale mają 3 różne imiona. I dla mnie to też było takie jakby ponowne zaproszenie na drodze właśnie powołania. Zawierz się, tak? Zostaw swoje plany, te utarte już ścieżki, które gdzieś tam już przez kilkanaście lat w zgromadzeniu, gdzieś sobie już jakby tak ta praca, którą się realizowałam. A ja mam dla ciebie coś nowego, tak? Czyli to było to zaskoczenie, ale w tym zaskoczeniu co ja miałam zrobić? Zaufać, zawierzyć i dać się poprowadzić Panu Bogu. Bo to On powołuje. A chcą się tylko mnie jakby posłużyć jako narzędziem i żeby nie liczyć na swoje siły, oddać właśnie Panu swoje lęki i pójść dalej.
Mhm. Jeszcze wróćmy do tego wątku. Mieliśmy telefon, ale już nie mamy telefonu. Oczekujemy więc na Państwa telefony. Ojcze Arturze, zaraz poproszę Ciebie o słowo, ale przypomnę nasze numery telefonów do studia naszego tutaj w Tuchowie. Dwa numery mamy, przypomnę Państwu. 693-112-255. 693-112-255 to pierwszy, a drugi z nich 693-112-200. 693-112-200. Mówimy o wdzięczności za powołanie zakonne. Redemptorystowskie, czy sióstr, mamy siostrę Józefitkę, siostrę Służebniczkę tutaj i o tej wdzięczności Panu Bogu za powołanie zakonne rozmawiamy. Ojcze Arturze, jak było z Twoim rzuceniem się na głęboką wodę, kiedy dzwoni prowincja: Ojcze Arturze, jedziesz do Rosji?
Tak, były takie momenty. Może tak, zanim prowincja zadzwonił, że ja dorosł, to jeszcze powiem z początku powołania i pracy mojej, posługi mojej w Gliwicach, to tak jak siostra Joela mówiła o tym, że dla niej taki przeskok był z dzieci w młodzież, to ja miałem jakby w następnej grupie z młodzież w starszych, bo zawsze jakoś blisko duszpasterstwa powołanie jeszcze w seminarium, potem cały czas teraz blisko też tej powołaniówki jako ksiądz. I zawsze chciałem pracować z młodzieżą, a kiedy przyszedłem do Gliwic, no to proboszcz rozdziela tam różne zadania, no i tam jeden, drugi ojciec, którzy odeszli z Gliwic, więc ty dostaniesz tak, no to młodzież, mnie stać się fajnie, będziesz miał jeszcze grupę biblijną, krąg biblijny, mi się marzył też z młodzieżą, taki gdzieś tam z młodymi, a okazało się, że to byli wszyscy już ludzie
młodzież trzeciego wieku.
Tak, młodzież trzeciego wieku. I tak na początku takie, no jak, no tak, no się nie chciało trochę, no to jak to będzie, nie? Ale powiem tak, właśnie to wejście na głęboką wodę, zaufanie, że to będzie dobra rzecz, dało mi takie doświadczenie, że ja naprawdę po tych 3 latach prowadzenia tego kręgu naprawdę nabrałem takiego też doświadczenia życia. I wdzięczny jestem za to, może ktoś z tej ekipy na pewno, ktoś słucha, także wdzięczny jestem za to w tym wszystkim, którzy byli w tą grupę włączeni, za to, że pomagali mi wzrastać w wierze, nie? I to doświadczenie życia, którym się dzielili przy okazji też rozważania Słowa Bożego, to było piękne. To zaufanie Panu Bogu, że też mogę sobie poradzić z tą grupą, że dam radę, że oni są, mimo że są starsi wiele ode mnie i to nie jest młodzież, ale to młodzież trzeciego wieku, tak jak ojcze powiedziałeś, to właśnie tym bardziej mogę się ubogacić ich doświadczeniem. I to naprawdę mnie rozwinęło i wiele rzeczy nauczyło w moim życiu powołaniu. A propos Rosji, to też było takie na głęboką wodę, bo znów takie hasło, nie? Że tam, no nie będziesz pracował w duszpasterstwie powołania, ale jest coś nowego, jest nowe wyzwanie. No
to było dość niespodziewane dla ciebie.
To było niespodziewane, tak, to było niespodziewane i takie właśnie, masz 3 dni na odpowiedź. Przemoc sprawę, zadzwoń do mnie. Ja tak zastanowiłem się, no spoko, zostawiam teraz duszpasterstwo powołań, więc pójdę w coś nowego. W Polsce, no i jestem już 6 lat, może spróbować czegoś za granicą. W końcu jestem misjonarzem, redemptorysta, misjonarz. I poszedłem do kaplicy, długo to nie trwało, po tej rozmowie z prowincjałem, gdzieś tam wieczorem sobie tylko stanąłem w kaplicy naszej, tutaj klęknąłem i mówię, Panie Boże, no cóż, wyzwania są, misjonarza pewnie potrzeba, więc daj mi tylko siłę i idę na głęboką wodę. Tych, których mi dałeś do tej pory, to ty się nimi zajmij, a mi daj siłę, żebym mógł iść dalej. I tak wiele nie czekałem, na drugi dzień zaraz powiedziałem prowincjałowi, dobra ojcze, jestem tam potrzebny, róbcie co chcecie, jest
trzech dni nie czekałeś tych 3 dni, tak?
Nie czekałem 3 dni, tak. Nie czekałem 3 dni, czasem. Żeby... Ale od razu zaryzykowałem. I z tą ufnością Panu Bogu też, co było takim no, ciekawym, dobrym doświadczeniem, bo też dużo otworzyło oczy na tych ludzi, którzy tam są. Wielkie miasto, 725 tysięcy, a w nim tylko 200 katolików. Najbliższa parafia 100 kilometrów, druga 230 kilometrów, czy tam 200, nie? Więc taka rzeczywistość zupełnie inna niż tutaj w Polsce i wyzwania, by pokonać te kilometry, by dotrzeć do tych ludzi, przełamać barierę języka. Początek też był takim mocnym wyzwaniem, bo czasami były momenty, kiedy sobie myślałem, chyba rzucę to wszystko i nie będę się uczył tych akcentów, bo przede wszystkim akcenty są ważne i raz z czasem tam się jakieś głupoty rąbnęło na kazaniu, więc trochę mnie to denerwowało. No, kiedy zamiast opisać Królestwo Boże, na przykład olewałem to Królestwo Boże tym samym słowem, nie? I to było tak z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony takie krępujące. Czy ja rzeczywiście poradzę sobie wsłuchać w to wszystko? Ale zaufanie też w Bożą właśnie taką, prowadzenie w Bożą łaskę, że mogę, dało mi to, że po miesiącu pojechałem już na pierwsze zastępstwo do sąsiedniej parafii, gdzie tylko rosyjski był, nie było już Polaków, sióstr, ojców, z którymi można było rozmawiać, a potem po roku, po 2 już chciałem i mogłem pracować rzeczywiście z tymi ludźmi, posługiwać im, pomagać, odpowiadać na ich dylematy, głosić Słowo Boże, więc to też było takie piękne, ale... Było wyjście na głęboką wodę i taką...
Chodzenie nawet po wodzie, wyjdź
chodzenie,
po,
tak,
wodzie,
chodzenie po wodzie
żeby nie utonąć.
I uczenie się tego rzeczywiście, takiego pływania na głębokiej wodzie.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, Radio Maryja.
Chodzenie po wodzie,
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Prosimy o wyłączenie sobie radia, tylko nas słuchać proszę w telefonie, dobrze? Bo nam przeszkadza... I już nie mamy połączenia, mamy drugie. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? mamy jakieś kłopoty techniczne. Przypomnę jeszcze raz w takim razie nasze numery telefonu do Tuchowa, gdzie teraz jesteśmy. 693 112 255. Jeszcze raz powtórzę. 693 112 255 i drugi numer 693 112 200. 693 112 200. Odbieramy więc telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bożona Maria Dolnośląska.
Maria,
pozdrawiam
tak?
Właśnie. Tak, tak. Pozdrawiam wszystkich ojców, no i siostry, oczywiście zakonne. Powiem takim może dłuższym zdaniem, to jest piękny charyzmat być właśnie zakonnikiem redemptorystów. To jest już takie powołanie, można powiedzieć, ja bym nazwała jako matka, jako mama, jako już babcia, nawet wnuków trzech, trojga dzieci swoich, i jako powołanie takie najpiękniejsze. To jest fakt. Wszystkie są powołania kapłańskie piękne, zakonne też, ale redemptoryści właśnie się wyróżniają. No i ja to widzę. Nawet u nas był jeden redemptorysta, kiedyś rekolekcję prowadził w naszym mieście. Właśnie to mi przyciąga ludzi, ten uśmiech, ta wiara, przede wszystkim silna wiara. Siła, wiara w Boga, w Maryję, właśnie Maryjni są przede wszystkim. To widać właśnie też w naszym Radiu Maryja. Redemptoryści, zwłaszcza już dłuższy czas pracujący, nawet ci, co od razu przychodzą, ale tak samo inni kapłani są. To jest to piękne właśnie powołanie. Mogę powiedzieć, że mam jeszcze wujka takiego, właściwie to na ty, bo z babci rodziny mojej, babcia już nie żyje, mamusia też nie, jest pojechał zwykłym kapłanem, ale doceniam. Wiesław mam na imię ksiądz. Był jeszcze jeden ksiądz Jan z tatej rodziny, kuzyn. Bardzo go lubiłam. Przyjeżdżał też właśnie z sutanni, właśnie to podziwiałam. I to jest piękny charyzmat, piękna wiara. No cóż mogę powiedzieć, siostry zakonne też, te co występowały i teraz właśnie mówiły, to właśnie siła, no jest właśnie powołanie, tak jak ja, mężatka, mama i w ogóle babcia oczywiście, no i właśnie siostra zakonna prowadzi, tak właśnie, u nas augustianki prowadzą te dzieci, czy niepełnosprawne, kiedy się na długo prowadziła i nikt nie prowadził, a one prowadziły. Widzi się to w niektórych miastach też, widzi się w małych jakichś może miejscowościach. Z mojej miejscowości pochodzi jedna szarytka, Lidia miała na mnie, a właśnie ona gdzieś za Wrocławiem. No i cóż mogę powiedzieć, no piękny charyzmat, piękna wiara, piękna siła. No wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy bardzo pani Mario za dobre słowo.
Tak, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Piękny charyzmat.
I proszę wnukom zaproponować może właśnie redemptorystów tutaj. Tu jeszcze pan już się wyrywa do numeru telefonu, żeby tutaj zapisać. Ale można znaleźć numer jeszcze pana w internecie, a więc to tak, taka dygresja tylko. Nie wiem, czy mamy kolejne telefony. Oczekujemy na państwa telefony. Mam pytanie do sióstr i do brata Patryka. Po co jest siostra czy brat zakonny? Po co jest kapłan? No to wiemy. Potrzebujemy sakramentów, tak? I jest ta posługa taka właśnie, no, coś, co można łatwo sprawdzić, tak? Msza święta, spowiedź i tak dalej. Ale siostra zakonna czy brat zakonny? Po co jest zakonnik czy siostra zakonna? Co to daje nam? Co ma dać życie zakonne? Nie kapłańskie, ale zakonne. Siostra Joela.
Tak sobie właśnie myślę o tym, że no powołanie zakonne jest powołaniem dla Kościoła, tak? I przez rady ewangeliczne, czyli właśnie przez czystość, ubóstwo
śluby
i
posłuszeństwo,
tak, śluby zakonne, czyli czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, czyli życie tymi radami ewangelicznymi, czyli życie Ewangelią, mamy być świadkami takiego całkowitego oddania się właśnie Panu Bogu, chociażby nawet przez nasz strój zakonny, tak? Jesteśmy siostrami, tutaj siostra Małgorzata i ja jesteśmy siostrami habitowymi i jesteśmy też takim zewnętrznym znakiem przynależności całkowitej do Chrystusa.
Gdzie potrzebują takich znaków?
Potrzebują.
Waszych habitów potrzebują.
Potrzebują. I to też mam takie doświadczenie nieraz, idąc chociażby na ulicy, tak, gdzie pochwalą Pana Boga i niejednokrotnie miałam też takie doświadczenie właśnie, gdzie podchodzą i proszą o modlitwę. Gdzieś proszą jakąś rozmowę, poruszają jakiś temat i mówią, bo siostra jest blisko Pana Boga. I obecny świat, który tak gdzieś może jest też krzyczy, tak, gdzieś może neguje też tą czystość, tak, to ubóstwo, to posłuszeństwo, bo gdzieś patrząc na ten świat, to jest ten takiego dużo takiej konsumpcji, tak, gdzie taka jest kultura tymczasowości i to takie wyrzeczenie jakby wszystkiego, tak, to jest może niemodne, tak, ale to gdzieś przyciąga. I to, jeżeli ktoś jest w kontakcie z osobą zakonną, to daje też mu do myślenia. Bo to mam też w kontakcie z osobami młodymi, które gdzieś stoją przed wyborami życiowymi, gdzie mówią, że z jednej strony właśnie podziwiają, ale się tego boją. Mhm. Boją się czego? Radykalizmu. Tak, bo życie zakonne to jest też takie, jest radykalizm, czyli całkowite naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Rezygnowanie z moich planów, z moich jakichś, to co ja bym chciała robić, a całkowite postawienie na Chrystusa.
Czyli ma dawać do myślenia życie zakonne.
Tak.
Ma
tak.
Prowokować, tak?
Tak, ma prowokować też.
Siostra Małgorzato?
Tutaj do tego jeszcze, co siostra Jola też... Dla mnie to właśnie bycie siostrą to towarzyszenie, czyli bycie z innymi i bycie takim łącznikiem między Bogiem a człowiekiem, że to, co właśnie siostra tutaj powiedziała, że ludzie często proszą nas o modlitwę i tutaj jest takie dla nas też zadanie i przynajmniej dla mnie często pytanie, czy faktycznie na ile ja zanoszę te prośby, które właśnie ludzie przynoszą, które proszą, czy ja to przedstawiam Panu Bogu, czy o wszystkich pamiętam. Ja często sobie zapisuję, żeby po prostu nie zapomnieć, bo to jest taki najcenniejszy dar. Ja też takie mam doświadczenie właśnie nawet różnych okazji też i różnych właśnie darów duchowych. Widzę, że często te osoby, za których się modlę i później no wręczam na przykład taki dar duchowy, że dla tych osób to jest cenniejszy dar niż na przykład taki rzeczowy, który gdzieś tam można kupić, można jakoś samemu zrobić. A tutaj właśnie ta modlitwa i to towarzyszenie i bycie też właśnie siostrą, po prostu siostrą, czyli nie kimś większym od tej osoby, tylko że po prostu jestem jakby na równi z tą osobą i jestem potrzebna tylko wtedy, kiedy jestem w relacji do Pana Boga, że to jest cały sens naszego bycia właśnie siostrą.
Dla siostry jest ważne to słowo siostra, siostra Małgorzata?
Tak. Dlatego, że właśnie to też akurat dzieci tutaj pomogły też się zastanowić nad tym samym słowem, bo też pytały mnie kiedy, dlaczego akurat siostra. I ja im właśnie tłumaczyłam, że i sama to gdzieś przeżywałam w sercu i tak to każdego dnia, że właśnie mam być siostrą, czyli kimś bliskim dla tych, do których Pan Bóg mnie posyła.
Brat Patryk jeszcze nam powie za chwilkę, ale jeszcze mamy telefon, a więc odbierzmy. Halo, bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, tu Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Wojciech tutaj, jest w trasie.
Witam Panie Wojciech.
W trasie, to jedziemy właśnie, słuchamy tutaj na radia, na Kielcach. Proszę księdza, bo mam takie pytanie, bo jak jesteśmy w trasie, to ostatnio w kościele nie byłem, to mogę do jakiejś spowiedzi?
No panie Wojciechu, życzymy bezpiecznej podróży przede wszystkim. Do spowiedzi oczywiście można, a czasem nawet trzeba. Tyle powiem.
No wiem, że trzeba, ale no nie ma kiedy, naprawdę. Całe dnie jesteśmy w trasie.
No to trzeba czasem zatrzymać się w trasie, zjechać z tej trasy i iść do kościoła do spowiedzi. No. Wiemy dobrze po sobie, panie Wojciechu, że jak nam na czymś zależy, no to robimy. No i tak to jest w życiu. Niby nie ma czasu, a nagle się czas znajduje, bo mi na czymś zależy. No to cóż to wiele mówić, no są rzeczy ważne i ważniejsze, no życie polega też na wybieraniu
No i panie wójcie, zapraszam do spowiedzi, jeśli pan czuje taką potrzebę serca i no to mamy też te w Polsce te łaskę, to szczęście, że nie mamy z tym problemu. Od nas tylko zależy, kiedy i gdzie. Ksiądz czeka. Nawet na pana trasie. Wiele kościołów pan po drodze mija. No teraz nie, bo już późno, ale jutro od rana jak najbardziej. Bracie Patryku, życie zakonne. Co to daje kościołowi czy ludziom?
Ja myślę, że brat zakonny jest takim bratem Chrystusa, który właśnie ze względu na tą wyjątkową relację z Panem Bogiem uczy się patrzeć na wszystkich ludzi jako na braci i stara się dla nich być takim bratem. Myślę, że tutaj istotną rzeczą, taką wartością sióstr i braci zakonnych jest z jednej strony oczywiście ich działalność, ale w ogóle już sama ich tożsamość, to znaczy osoby konsekrowane są pewnym znakiem tego, że warto wszystko zostawić dla spraw Królestwa Niebieskiego, dla Chrystusa, dla służby drugiemu człowiekowi. Wydaje mi się, że siostry i bracia zakonni też często są bardzo blisko ludzi. Gdzieś w naszej posłudze, czasami może nawet częściej niż kapłani, jednak spotykamy się, czy to w szkole, w przedszkolu, czy z chorymi, czy z bezdomnymi, niektóre przecież tak zgromadzenia. I jest ten bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Jesteśmy tak troszkę łączymy gdzieś w tym naszym życiu. Z jednej strony tą sferę duchową, kwestie modlitewne, omadlając różne intencje, z którymi ludzie do nas przychodzą. A też myślę, że niejednokrotnie mają większą swobodę nawet przyjść do siostry czy do brata niż czasami do kapłana. A z drugiej strony łączymy właśnie tę sferę duchową, modlitewną z konkretną bardzo posługą na rzecz bliźnich.
Czyli nie tyle nawet przez to, co robi,
tak,
brać, ale to kim jest.
Dokładnie, myślę, że to jest wielka wartość.
Tak. Drodzy Państwo, 23 już godzina, my tak sobie tutaj dyskutujemy za żarcie i się wątki różne pojawiają, ale troszkę chyba nam dobrze zrobi chwila oddechu muzycznego. Zapraszamy Państwa, abyście z nami byli. Rozmawiamy na temat wdzięczności za życie zakonne i już po chwili muzycznej przerwy oczekujemy na Państwa telefony.
Jestem Maryjo, cały Twój.
Radio Maryja, rozmowy niedokończone, sanktuarium w Tuchowie. To jest wieczór wdzięczności za powołanie zakonne, redemptorystowskie, bo tu są z nami redemptoryści, jak i mówiące te słowa, i siostra zakonna, siostra Józefitka, siostra służebniczka są z nami. Odbieramy więc telefony. Radio Maryja.
Halo, tak? Nie będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich ojców, siostry zakonne. Właśnie dzwoni ksiądz Piotr Pawlak z Koła.
A imię księdza?
Pozdrawiam się, ksiądz Piotr Pawlak.
Witamy księdza Piotr.
Z Koła, z parafii świętego Bogumiła. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ojców lemtorystów, bo troszeczkę związany czuję się, bo studiowałem w latach 84-89 geografię w Toruniu, należałem do duszpasterstwa. Ojciec Gruszka prowadzi, ojciec Eugeniusz Karpiel. No i powiem szczerze, no się przed zamiarem też wstąpiłem do właśnie redemptorystów. Niemniej mój proboszcz rodzinnej parafii przekonał mnie, żebym poszedł do seminarium do Włocławka i zostałem właśnie księdzem cezjalnym. Chyba po to, żeby pobudować kościół, bo tak dzwonię właśnie z taką wdzięcznością w sercu, bo 10 czerwca tego roku mieliśmy konsekrację kościoła naszego świętego Bogumiła w Kole. Także mam taką wdzięczność, a Tuchów znam, ponieważ niedaleko Tuchowa w Karwodrzy mieszka moja kuzynka Zofia i Władysław Kras, kuzyni właśnie. Także ich nieraz od czasu do czasu odwiedzam i bywam też w Tuchowie, w tym pięknym waszym sanktuarium przed obliczem Matki Bożej, przed tym cudownym wizerunkiem. No, związany jestem przez waszą piękną pracę, jaką po prostu ojcowie lemtoryści prowadzą, chociażby przez Radio Maryja, telewizję Trwam. I powiem szczerze, że kiedy byłem w Toruniu, to nie zawsze jadę do tego nowej świątyni, gwiazdy nowej ewangelizacji, ale jadę właśnie na Bielany do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I tak po prostu z wdzięcznością wspominam swoje po prostu zauroczenie, no i te chwile z powołaniem. Właśnie znam też księdza ojca Antoniego, który po prostu też zajmował się sprawami powołaniowymi. Ojciec Zakwietnia, o, to tak już przed 30 paru lat. Ojcowie, którzy pracowali w duszpasterstwie akademickim. Dlatego dziękując wszystkim, no dzisiaj te telefony są takie piękne, wzruszające, ale wkroczyć drogą powołania to takie, bym powiedział, piękna rzecz. Piękna rzecz. No i tak chciałem się z wami wszystkim podzielić. Pozdrawiam serdecznie wszystkich jeszcze raz, siostry zakonne ojców i jak to ojciec dyrektor mówi, ale jadę do przodu, niech Bóg błogosławi, Matka Boża niech wspiera.
Amen. Dziękujemy księże Piotrze, że ksiądz z nami też jest i widzimy.
No ja też Radio Maryja kiedyś gościliśmy 3 lata temu, jeszcze przed pandemią w Kole, był diecezjalny Dzień Chorego. To mieliśmy właśnie w naszym kościele. I wtedy byliśmy jeszcze przygotowania do konsekracji, a w tym roku już mieliśmy konsekrację kościoła, także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Bóg nam pozwolił, pobłogosławił. Pozdrawiam z tego miejsca jeszcze raz księdza biskupa Ordynariusza Krzysztofa Wędkowskiego, wszystkich księży, biskupów, seniorów, kapłanów tutaj pracujących w naszym dekanacie kolskim i wszystkich po prostu naszych parafian, nie tylko, którzy przychodzą do naszej świątyni.
Gratulujemy księże Piotrze kościoła, wybudowania kościoła, bo to jest wielkie dzieło. Bóg zapłać.
No, to Boże dzieło, Boże błogosławieństwo, także.
Na lata.
I już kilka razy przeżyłowałem do Tuchowa w tej intencji, żebyśmy szczęśliwie właśnie mogli pobudować ten kościół, ale jeszcze mamy do pobudowania dom parafialny.
Zapraszamy do pielgrzymowania do Tuchowa ponownie.
muszę się wybrać, tak właśnie myślę, że może w któryś dni po prostu wakacji, może któryś na jakiś dzień się wybiorę do mojej kuzynki też do sanktuarium. Pozdrawiam, niech Bóg błogosławi, szczęść Boże.
Zapłać.
Piękne świadectwa życia zakonnego. Właśnie myślę, że młodych ludzi trzeba zachęcać, wykroczyć drogą powołania. Bo
księże Piotrze, warto, nie?
Dusz czeka na Ewangelię. Warto, oczywiście, warto. Że warto.
Ile lat kapłaństwa ksiądz Piotr ma?
No, w tym roku 27, tylko ja jestem trochę spóźniony, bo ja studiowałem geografię tak, żebym miał 32 w sumie, jakbym poszedł po maturze, a tak mam 27. Ale dziękuję Panu Bogu
swoje
za te 27.
Zapaśń, że Piotrze.
Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem, niech Bóg prowadzi, Matka Boża, niech wyprasza potrzebne łaski. Chwała Panu, szczęść Boże.
Chwała Panu, Bóg zapłać. Ojcze Adamie, to takie Boże zaskoczenie. Czy ojciec miał takie doświadczenie w swoim powołaniu zakonnym, że Pan Bóg ojca w takim momencie postawił, że teraz powiedział, a teraz się puść i ja cię poprowadzę?
Zawsze chciałem jechać na misję do Ameryki Południowej i moim marzeniem było pojechać do Argentyny. Ale oczywiście...
To był powód przyjścia do redemptorystów, tak? Żeby jechać
też,
na misję.
Też. I składałem prośbę już jako kleryk. Została odrzucona. Później już zaraz po święceniach też złożyłem prośbę. No ale ojciec prowincjał ówczesny, ojciec Edward Nocuń, powiedział, że teraz twoją misją są Gliwice. I kiedy w Gliwicach już właśnie po roku tak dobrze było, dużo znajomych i piękna praca z młodzieżą, z dziećmi, wtedy otrzymałem telefon od tegoż samego prowincjała i mówi mi, czy podtrzymuje tą chęć wyjechania na misję, ale nie Argentyna, tylko Boliwia. Do Argentyny chciałem jechać, bo też tam miałem znajomych współbraci, no ale to takie było dla mnie rzeczywiście wyzwanie, Boliwii jakoś tak nie bardzo chciałem, ale to wyzwanie podjąłem i jestem bardzo, bardzo wdzięczny, dlatego że w Boliwii rzeczywiście ten praca z tym ludem była bardzo owocna i rozwijająca, bardzo rozwijająca. To było takie pierwsze takie wyzwanie. Drugim takim wyzwaniem to po 3 latach mojej posługi na parafii w Tupizie, bardzo dużej, rozległej, prowincjał tamtejszy, już nieżyjący ojciec Gerard, poprosił, żebym zajął się wychowaniem w seminarium. To też było dużym wyzwaniem, dlatego że no, praca bardzo specyficzna i praca no, wyłącznie z młodymi ludźmi, pomoc w odkrywaniu ich powołania, prowadzenia ich do rozeznania tego powołania, no było to sporym wyzwaniem.
Takie jakby powołanie w powołaniu ojca spotkało.
Powołanie w powołaniu. To były takie mocne wyzwania. I w tym...
Ale co wtedy się człowiek, czego się człowiek chwyta, jak ma taki właśnie dylemat? Puścić się tego, nie wiem, tego co znam i czy nie puścić się? Co przekonuje, że jednak puścić się tego bezpiecznego, nie wiem, skrawka, nie wiem, barierki jakiejś?
Pierwsze to jest zaufać. Zaufać Bogu, że Bóg wyraża tutaj swoją wolę przez przełożonych. Czyli ten ślub posłuszeństwa. Jeżeli tak Bóg objawia swoją wolę, no to podejmuje, a Bóg będzie błogosławił i będzie dodawał sił i pokieruje tak, żeby tą misję wykonać.
I tak jest? Tutaj to nie jest poezja?
To nie jest poezja. Oczywiście, że trzeba współpracować z łaską Bożą, bo to nie jest tak, że no, odpowiem i teraz usiądę sobie na krześle i Pan Bóg niech za mnie tutaj załatwia sprawy. Nie, to jest oczywiście, wymaga konkretnego zaangażowania się, przygotowania, studiów, poznawania, no i oczywiście przede wszystkim szczerej modlitwy przed Panem, tego klęczenia przed Najświętszym Sakramentem. Więc ja myślę, że to głównie to jest zaufanie i posłuszeństwo.
Ojcze Józefie, nasz misjonarzu brazylijski, wieloletni, jak to było z ojcem? Tutaj to taki ten moment, zostaw Polskę, tak? Jeźdź do Brazylii. Drugi rok, młody człowiek, drugi rok w seminarium i nagle jadę na koniec świata.
Jest takie kanadyjskie przysłowie, które mówi tak, tam gdzie cię postawił on, Bóg, tam powinieneś wydać plon. Pierwszy wyjazd, pierwsze przesadzenie drzewa z Polski do Brazylii nie było łatwe. To cała ta sprawa inkulturacji i tak dalej. 35 lat temu w Polsce komunista. Ale o czym innym chcę powiedzieć? O tym, że drugie przesadzenie drzewa nie jest łatwiejsze, jest trudniejsze.
A co to jest to drugie przesadzenie drzewa?
No drugie,
pierwsze
no...
kupuje bilet i lecę, dobrze. Tak. Ale drugie?
A drugie po 33 latach wracam do... do Polski, do europejskiego, polskiego kościoła, do prowincji. Inkulturacja w tamtą stronę nie była łatwa i to był sens i takie duże wyzwanie. A teraz z powrotem jest jeszcze trudniej. Jeszcze trudniej z doświadczeniami, że pewne rzeczy w kościele powszechnym, katolickim, brazylijskim, tam doświadczone i sprawdzone, mogą się przydać, mogłyby się przydać w Europie i w Polsce, ale to wprowadzenie, to posianie tego nie jest łatwe. To takie zaskoczenie, nie zaskoczenie, ale takie no, doświadczenie. A jako zaskoczenie, bo to było pierwsze pytanie, to praca...
Właściwie to zaufanie, zaskoczenie, a potem co ja z tym zrobię, tak?
Tak. To praca w parafii, w diecezji, gdzie biskupem był polski redemptorysta Czesław Stanula, Witabuna, na południu stanu Bahia.
Pochodzący też spod Tuchowa niedaleko.
Z, tutaj z Trójmiasta, z Szerzyn.
Z Szerzyn, tak zwane Trójmiasto.
Tak zwanego Trójmiasta. Więc to było jedno z najtrudniejszych, a może najtrudniejsze miejsce w naszych parafiach tam na Bahia. Najtrudniejsze, gdzie...
Bahia to jest stan w Brazylii.
Bahia, tak, to województwo, które się nazywa Bahia, tak duże jak dwie Polski. Więc to opuszczenie, te wszystkie sprawy, że to właśnie to, cośmy tu mówili, bracia, siostry, księża, zgromadzenia, charyzmaty dla biednych, a ludzie opuszczeni przez wszystkich i przez wszystko. I wtedy tam, no taki był wybór naszej wiceprowincji, żeśmy tam byli przez dobrych 12 lat i to nie było łatwe. To było takie krańcowe, tu było tak mówione, nie, pójście na wodę i tak dalej, a tam było pójście na wojnę, zabójstwa, broń, narkotyki, protestanci. To nie był łatwy czas i to tylko Bóg pomógł, żeśmy przeżyli, byli i coś tym ludziom pomogli.
Nieraz było tak, że Panie Boże, no tu, pomóż mi, bo tu mnie postawiłeś? Takie myśli nieraz były? Bo ja sam już nie daję rady.
No to nie były myśli, to była rzeczywistość, to było to i nic więcej.
Albo Ty, Panie Boże, pomożesz, albo nic z tego nie będzie.
Tak, i Bogu dzięki, no, misja była dokończona. Niestety placówka została oddana, a problemy dalej kontynuują tam.
I kto inny teraz tam posługuje? Mamy telefon, dobierzmy więc. Radio Maryja, bardzo proszę.
Tak, halo, tutaj Szymon z Katowic. Ja chciałbym...
A mogę imię? Mogę imię poznać?
Szymon.
Witam Panie Szymonie, proszę bardzo.
Chciałbym spytać, jak odnaleźć Boga w swoim sercu, bo w sumie byłem ateistą przez od początku swojego życia i tak od paru miesięcy szukam tej wiary.
Jak uwierzyć w Boga, tak?
Tak, no jak go znaleźć w swoim sercu.
Aha. A pan już szuka, Panie Szymonie, Boga, tak z tego, co słyszę po telefonie?
Znaczy, no chodzę do kościoła, czytałem Biblię tam ostatnio. No czytam, no dużo czytam. No i szukam tego Boga, no. Aha. Ale nie wiem, jak go odnaleźć w swoim sercu.
A mogę spytać jedno pytanie panu zadać. A dlaczego pan szuka Boga?
No żeby... Nie wiem, no. Żeby...
Bo chodzi mi o to, panie szanowni, bo jest coś, co pana pcha do tego szukania, nie?
No najbardziej to... Najbardziej nie... Obejrzałem parę tam wywiadów Rydzyka.
Halo? Tak? Panie Szymonie, dobrze. Jak szukać Boga w swoim sercu? Jak uwierzyć w Boga? Takie pytanie tutaj mamy od naszego słuchacza. I pewnie wielu, tak sobie myślę, naszych słuchaczy nieraz też tak sobie to pytanie może stawia. Jak uwierzyć w Boga? W jaki sposób go szukać i go znaleźć? Gdzie go szukać i jak go szukać? Pytanie takie misyjne wręcz bym powiedział, bo to są tereny misyjne i serca misyjne. Tutaj telefon pana Szymona, czy może innych pytanie tutaj. Pytanie do misjonarzy. Ojcze Adamie, ojciec jest też tu wychowawcą, młodych redemptorystów też szukają może inaczej Bożej woli w swoim życiu. Ktoś, kto od niewiary przychodzi do wiary, czy chce przyjść do wiary?
Wiara przede wszystkim jest darem. Darem, który otrzymujemy od Boga. Proście, a otrzymacie.
Czy można, nie wierząc, modlić się o wiarę?
Myślę,
ktoś jeszcze nie ma wiary,
tak,
ale chciałby
mieć. Bo człowiek z natury jest religijny i ma w sobie ten głód Boga i dlatego pragnie zaspokojenia tego głodu.
Czy modlitwa o wiarę, prosić o wiarę? Tak,
bez wątpienia. Dlatego też pierwsze to sobie uświadomić, kim ja jestem. Kim jestem? Jeżeli jestem człowiekiem stworzonym, to jestem stworzonym przez kogoś.
Czyli używanie też rozumu, tak?
Oczywista sprawa, że nasza wiara jest wiarą rozumną. Więc jeżeli sobie uświadomię, że jestem stworzeniem, że ktoś o mnie pomyślał, że ktoś mnie ukochał i ktoś mnie powołał do życia, no to wtedy zaczynam właśnie szukać tutaj, używając tych narzędzi, które Bóg mi dał, czyli inteligencji. Mhm.
Ojcze Józefie, tam w Brazylii pewnie też mieliście takie sytuacje, że ludzie szukają tego Boga, nie tylko z ubóstwa materialnego, ale też z niewiary, też gdzieś pukali do, nie wiem, do parafii, do klasztoru.
Tak, no to Brazylia, ale tutaj pan Szymon się pyta, skoro się pyta, to on już pragnie i Pascal mówi, że w sercu człowieka jest taka wyrwa, dziura, brak, które tylko Bóg może zapełnić. I o wiarę oczywiście, że można się modlić i prosić. Sam Piotr, Panie, przymnóż mi wiary. I drogi są różne. I ta właśnie otwartość, ciekawość, otwartość, krzyż, nieważne jaki jest motyw, ale to jest głód, który jest w nas. A co chodzi o wiarę i o religijność, no to wiadomo, że człowiek południowoamerykański to jest człowiek otwarty na religijność, z natury religijny. I nawet w jakimś stopniu to ułatwia w ewangelizacji z jednej strony, a z drugiej strony ta otwartość, brak kapłanów, brak rozumu prowadzi do innych rzeczy, zabobonów i prowadzi do nadużyć, jakie pastorzy, protestanci i sekciarze robią. Mówiąc o Jezusie, używając Pisma Świętego w sposób niekompletny, w sposób tak zwany instrumentalny, czyli korzystny dla nich, tych ludzi. O Bogu mówiąc, prowadzą na drogi, które nie do końca są jezusowe.
Mamy telefon. Halo, bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Witam serdecznie. Marek z Warszawy.
Panie Marku, witamy i słuchamy uważnie.
Proszę księdza, takie pytanie. Bo zawsze jak wchodziłem do kościoła, to akurat w mojej parafii tutaj, to ksiądz właśnie czasami po mszy tam katechizm kościoła katolickiego nam czytał. Wie ksiądz może dlaczego? W sensie Nie wiem, co to w ogóle jest. Nie wiem, jakby miałby mi ksiądz wytłumaczyć.
No spróbuję, panie Marku. Spróbuję. Dobrze. Dzięki za pytanie, panie Marku. Katechizm Kościoła Katolickiego to jest taka książka, taka najkrócej można powiedzieć, którą można znaleźć nawet w internecie albo w księgarni. W internecie jest za darmo. Która wyjaśnia, w co my wierzymy. Kiedy my to mówimy w skrócie credo, wyznanie wiary, wierzę w Boga w czasie mszy w niedzielę, a to jest szerzej, bardziej szczegółowo i to jest katechizm właśnie, na tym to polega. Opis naszych prawd wiary, komentarz do tego, w co wierzymy. Jeśli ktoś chce wiarę zrozumieć, w co ja wierzę, to warto po to sięgnąć. Powtarzam, jest w internecie i to, że ksiądz czytał jakieś różne fragmenty po mszy świętej w niedzielę, to bardzo dobrze, bo mu zależało na tym, żeby nasza wiara była świadoma, pogłębiona, nie tylko pewne nawyki, ale też żebyśmy wiedzieli, dlaczego tak wierzymy, dlaczego tak robimy, dlaczego tak się modlimy. To tak, panie Marku, w wielkim skrócie zachęcam. Jest w internecie w całości, za darmo, Katechizm Kościoła Katolickiego. Można sobie łatwo znaleźć i poczytać. Na pewno warto. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Krzysztof z Gliwic. Ja chciałbym już na wstępie serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego, a także gości studia ojców, brata i siostry zakonne, ale chyba na samym początku muszę najserdeczniej powitać ojca Artura Prusia. Ja wierzę, że w życiu nie ma przypadków i faktycznie, kiedy rano jechałem samochodem i słyszałem zapowiedź wieczornej, czy w zasadzie nocnej obecnej audycji i usłyszałem to nazwisko, więc wiedziałem, że już będę musiał w niej również wziąć udział i cieszę się, że w końcu za którymś razem udało mi się dodzwonić. Chciałbym krótko powiedzieć, ja Panu Bogu serdecznie dziękuję za dar powołania wszystkich kapłanów, wszystkich zakonników, a zwłaszcza redemptorystów, szczególnie redemptorystów z gliwickiej wspólnoty, a zwłaszcza za tych, których Pan Bóg do tej pory postawił na mojej drodze, obecnie stawia i mam nadzieję, że stawiać nadal będzie. Obecnie na mojej drodze postawiony jest między innymi ojciec Artur Pruś, któremu serdecznie dziękuję za wzór życia, jakie prowadzi na co dzień. Serdecznie dziękuję również Panu Bogu za powołanie dla ojca Szczepana, którego miałem zaszczyt niedawno poznać, i oczywiście ojca Grzegorza, którego osobiście nigdy do tej pory nie poznałem, ale proszę mi wierzyć, że w dniu i w chwili święceń byłem obecny duchem i modlitwą podczas tej uroczystości. Chciałbym podziękować wszystkim ojcom redemptorystom, bo o tym się stanowczo za mało mówi. W mass mediach są tylko informacje o różnego rodzaju wpadkach, sprawach pejoratywnych, natomiast nie mówi się, albo stanowczo za mało się mówi wszędzie o tym, co dobrego robią kapłani, co dobrego robią bracia zakonni, siostry zakonne, a ze szczególnym uwzględnieniem redemptorystów i redemptorystek. I wiem, o czym mówię, bo modlę się i pięknie dziękuję wszystkim redemptorystom za ich piękne dzieło życia, począwszy od ojca prowincjała Janusza Stocha, którego miałem przyjemność poznać i krótko współpracować, skończywszy, i tutaj przepraszam ojca Grzegorza, ale jakby w tej hierarchii jest najniżej, skoro jest neoprezbiterem, skończywszy na ojcu Grzegorzu, ale też nie można zapomnieć o tych wszystkich redemptorystach, którzy są gdzieś tam pomiędzy, jak na przykład ojciec Piotr Świerczok, do niedawna mój proboszcz, któremu w pas się niniejszym kłaniam, dziękując za jego 20-letnią posługę w Gliwicach, ale także obecny administrator. Wierzę, że Pan Bóg da, że proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, ojciec Stanisław Madejczyk, któremu ogrom zawdzięczam, a przede wszystkim to, że mniej więcej około 7 lat za namową i oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego gdzieś tam włączył zielone światło dla mnie, co pozwoliło mi zrobić duży krok w drodze do świętości. Za to wszystko wszystkim wam, ojcowie redemptoryści, serdecznie dziękuję, serdeczny Bóg zapłać i mam nadzieję, że zawsze będziecie pamiętać o tym, jacy obecni jesteście, a jesteście kapłanami dla drugiego człowieka.
Nie poznałem ani jednego redemptorysty, który nie miałby czasu na rozmowy, który nie miałby czasu na dłuższą spowiedź. Serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękujemy bardzo panie Krzysztofie. I tutaj jest Artur, już się uśmiecha. Kojarzy, o kogo chodzi, tak się domyślam.
Tak, tak, kojarzę i dzięki Krzysztof, dziękujemy serdecznie za to twoje, za pozdrowienia i za to twoje też piękne świadectwo i też warto nadmienić, że Krzysztof u nas w parafii również pełni piękną posługę jako szafarz nadzwyczajny sakramentu Eucharystii Komunii Świętej i jego dzieciaki, jego synowie są u nas przy ołtarzu ministrantami, także cała rodzina jest zaangażowana bardzo blisko i też piękne świadectwo dają jako Krzysztof, jako ojciec, jako mąż, jako szafarz Eucharystii, także dzięki Krzysztof również za to, za twoją posługę. No i pamiętamy w modlitwie i też o tę modlitwę prosimy za nas, za redemptorystów. Dzięki serdeczne.
Tutaj siedzi obok mnie.
Dziękuję.
Dziękuję panie Krzysztofie. Siedzi obok mnie mama ojca Artura i ojca Grzegorza również. Jak się mama czuje, jak słyszy takie rzeczy tutaj mówione o synu?
No, takie rzeczy o synu, no, serce się ściska za serce po prostu i radość. Mhm. Radość i no cóż mogę powiedzieć, no. No dziękuję wszystkim za docenienie i za takie miłe słowa. No i także jak i Artur, i Grzegorz, no i Szczepana też tak traktujemy, już od dawna się znamy ze Szczepanem, jak byłeś na pierwszym roku w Krakowie, poznaliśmy się. I tak do tej pory no, traktujemy go tak również jak syna.
Tu pani Jolanta powiedziała o czymś, co my nieraz tak mówimy w naszym zgromadzeniu, że mama mojego wspólnota jest moją mamą i to jest taka rodzina poszerzona troszkę.
Tak, dokładnie, rodzina poszerzona. Tak. No,
oczywiście, właśnie miałem o tym powiedzieć, o czym mówił ojciec.
Przepraszam, Szczepan, aha. Uwielbiamy wizyty, jak ojciec Szczepan do nas przyjedzie.
Muszę
zawsze
to robić
z radością,
częściej.
Z uśmiechem i...
No, a ostatnio były prymicje Grzegorza,
tak.
To mama Jolanta spotkała się z małą Ireną, czyli z moją mamą, to jest właśnie taka symbioza, taka wymiana niezwykła, ta jedność. Ja mam kilka mam, wiele mam, bo każda mama redemptorysty, mówimy do naszych rodziców, nie?
Witaj mamo, witaj tato,
to jest piękne i za to chwała Panu.
A nieraz przyjedziemy na kawę, po drodze jadąc gdzieś, nie? Czy... Nie, już nie mówię o obiedzie. Mamy zawsze najlepszy.
Na obiad to trzeba zadzwonić wcześniej, nie? Tak wypada.
No, albo nie, żeby to, co tam jest.
Żeby było więcej ugotowane.
No. Ale u was był dobry obiad kiedyś? Te swojskie kotlety, to było to.
No już tam wchodzimy teraz w szczegóły kulinarne tutaj państwa Prusiów. Drodzy państwo, tak sobie tu gawędzimy, tak się nam zbiło bardzo rodzinnie. No i tak być powinno, cieszymy się z tego powodu, ale też patrzę, no czas jest nieubłagany, patrzę na zegar, 23:30, czas skończy nasze rozmowy. One są nie tylko z nazwy, ale faktycznie niedokończone, bo tych wątków jeszcze tutaj wiele by można było podejmować i telefonów odbierać. Bardzo Państwu dziękujemy za bycie z nami, dziękujemy za to, że za nas się modlicie. I o to, żeby były kolejne powołania do różnych zgromadzeń, też do naszego, ale też za tych już powołanych. To jest równie ważne, równie potrzebne. Pan Bóg i drodzy i wy, i chcecie mieć dobrych, świętych świadków, zakonników, siostry zakonne, kapłanów. O to trzeba się modlić i to jest też dar i zadanie, jak to mówimy często. Faktycznie tak jest. Dziękujemy za ten wspólny wieczór, za Państwa też zasłuchanie, za Państwa telefony. Dziękujemy moim gościom. Dzisiaj szczególnie wiele osób tutaj było z nami. Tutaj przypomnę, bo ojciec Adam Kośla, prefekt seminarium w Tuchowie, ojciec Szczepan Hebda, duszpasterstwo powołań odpowiedzialny, jego prawa ręka ojciec Artur Pruś i duszpasterz w Gliwicach, jego brat rodzony i współbrat ojciec Grzegorz Pruś od miesiąca kapłan i rodzice Artura i Grzegorza, pani Ranta i pan Tomasz tutaj siedzą z nami, ojciec Józef Grzywacz, misjonarz 32 lata w Brazylii i potem 2 lata teraz w Polsce. Ojciec, brat Patryk Gut, brat zakonny, siostra Małgorzata Marcinek, służebniczka dębicka, katechetka, zakochana w Panu Jezusie i kochająca dzieci różne swoje, które uczy. siostra Joela Cisek, duchosesu powołań sióstr Józefitek i też zaskoczyła się Panem Bogiem, który jej dał duże dzieci, czyli młodzież, tak? I podjęła to wezwanie i jest szczęśliwa, kocha i czuje się kochana, bo takie jest życie zakonne. Ojciec Szczepan tu jeszcze domaga się głosu.
Tak, na koniec ja muszę to powiedzieć. Słuchajcie, przyjmujemy kandydatów do naszego seminarium Redemptorystów w Tuchowie.
Kiedy? Już.
Cały czas. Gdyby ktoś był zainteresowany, ale jest taki jeden warunek, który trzeba spełnić. Trzeba być do tego powołanym przez Jezusa. Jeśli czujesz głos wewnętrzny, takie przekonanie, że możesz oddać swoje życie w Zgromadzeniu Redemptorystów, szukaj nas w internecie, znajdziesz na pewno.
Ojciec są numery telefonu. Jest tak. Takie na Facebooku. Tak,
są numery telefonu, na Instagramie, na stronach internetowych. Zapraszamy.
Pamiętajmy o siostrach służebniczkach dymickich, o siostrach Józefitka też pamiętajmy.
Siostry Józefitki mają czarne habity, siostry służebniczki mają granatowe. No, kto co woli.
O siostrach redemptorystkach pamiętajmy też w Bielsku Białej, na ulicy Portowej, a więc paleta możliwości jest, a Pan Bóg ma wielką fantazję.
Nie służebniczki, tylko redemptorystki mają znowu bordowy habit. Niezwykły. Ja no do tej pory tam nigdy nie
widziałem. Łąka
Pana
Boga, różne kwiaty, no różne kolory i kształty, i zapachy, i tak dalej. Drodzy Państwo, przed nami jeszcze modlitwa, jak zawsze na koniec dnia kompleta. Bądźcie z nami. Tym razem nie prosimy o prowadzenie na antenie modlitwy, ponieważ będziemy tu się modlić stąd, ze studia Stuchowa. Zapraszam, abyśmy wzięli do naszych dłoni drewiarz, księgę naszą, naszej modlitwy liturgicznej i po kilku chwilach muzyki rozpoczniemy naszą modlitwę.
Ty czekaj mnie, mateczko cudna, na mojej człowieczej drodze. Ty czekaj mnie i wiedzieć chciej, że jestem, choć ciągle odchodzę. Czekaj mnie i kochaj wciąż, Matko Boża Tuchowska. Niech z oczu Twych odczytam wiarę i blask nadziei w trudne dni.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie wosjesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Stajemy przed Bogiem w ostatnich chwilach tego dnia. Przede wszystkim chcemy dziękować za wszelkie dobro, które otrzymaliśmy z łaskawości Boga, za wszelkie dobro, które Bóg zdziałał przez nas. Dziękujemy za powołanie zakonne, kapłańskie, do małżeństwa. Ale również chcemy Boga przepraszać za wszelkie zło, które popełniliśmy słowem, czynem, myślą i zaniedbaniem. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny.
Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię,
bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy,
daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą. Żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez-padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bóg zapłać Państwu za wspólną modlitwę, Bóg zapłać Państwu za ten wspólny wieczór. Kłaniamy się Państwu bardzo ciepło i serdecznie z Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Tuchowie, w diecezji tarnowskiej i przekazujemy już głos do studia w Toruniu. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.